Rozpoczynamy rozmowy niedokończone w związku z sensacjami o Kościele. Naszymi Państwa gośćmi dr Michał Skwarzyński, adwokat, Katedra Praw Człowieka, Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Witamy, panie mecenasie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. I redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Witamy, panie redaktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panowie, oddajemy panom głos. Przedstawcie nam to, do czego dotarliście, bo nade wszystko tutaj panów praca jest jakąś kluczową w tych rozmowach niedokończonych. Rozpoczniemy od pana doktora Michała Skwarzyńskiego, pana mecenasa. Pan mecenas jest autorem takiego komentarza, analizy raportu Makarika i też pamiętamy tę analizę dotyczącą sytuacji księdza biskupa Edwarda Janiaka. Prosimy, panie mecenasie.
Dziękuję bardzo. Sytuacja, która jest wytworzona obecnie w przypadku księdza kardynała Stanisława Dziwisza, to jest element jakby pewnego szerszego zjawiska, które już od jakiegoś czasu w Kościele oczywiście jest dostrzegalne, to znaczy walki z pamięcią o Janie Pawle II i walki z jego myślą, z jego dorobkiem etycznym, filozoficznym, dogmatycznym, dotyczącym antropologii chrześcijańskiej, filozofii chrześcijańskiej. Ale to jest tylko jakby jeden z elementów takiej polityki długofalowej. Tak naprawdę problem, jaki się pojawił w chwili obecnej, jest skutkiem szerszego działania międzynarodowego, który z jednej strony właśnie ma to nauczanie podważać, a z drugiej strony dziennikarze w Polsce wzięli udział w pewnego rodzaju grze, żeby nadać narrację tak zwanemu raportowi McCarricka. Znaczy jest to dokument, który był przez szereg lat chyba już łącznie przygotowywany przez Kurię Rzymską, mający wyjaśnić, jak to się stało, że czynny homoseksualista został arcybiskupem Waszyngtonu. I wydawałoby się, że dokument, który będzie przygotowany, który ma odpowiedzieć na to prozaiczne pytanie, no będzie przygotowany zgodnie z metodologią naukową, z takim warsztatem prawniczym, będzie odpowiadał rzeczywiście na pytanie. Tymczasem okazuje się, że jest to tak naprawdę pozorowana treść, pozorowana w zakresie zarówno warsztatu dokumentacyjnego, faktograficznego, jak i czystej logiki, gdzie wywodzone są wnioski, które nie mają żadnego poparcia we fragmentach wskazywanych, czy w dowodach wskazywanych w tym dokumencie. I sytuacja, z jaką spotkał się ksiądz kardynał Dziwisz, jest następująca. Z nim bardzo chciano zrobić szybko wywiad, bardzo szybko przeprowadzić z nim rozmowę, nie uwzględniając zupełnie tego, że ksiądz kardynał już jest w takim wieku, w jakim jest, więc to zawsze utrudnia pewnego rodzaju takie sprawne wypowiadanie się, poruszanie się, to wymaga poszukania notatek, dokumentów i dopiero pozwala jakby na część pytań odpowiedzieć, ale chodziło autorom tego filmu, Don Stanisławo, o to, żeby się wyrobić przed 10 listopada 2020 roku. Dlatego, że data publikacji tego materiału była znana. W filmie jest przekłamanie podane, że nie wiadomo, kiedy raport McCarricka się ukaże. Film ukazuje się 9 listopada, czyli dzień przed ukazaniem się filmu raportu McCarricka. A na przykład Reuters podaje na swojej stronie internetowej 6 listopada, że 10 listopada będzie ta publikacja. Więc autorzy musieli się po prostu śpieszyć, żeby zdążyć z filmem przed raportem. Dlaczego? Dlatego, żeby po pierwsze raportu nie ujmować w samym filmie. I mnie szczerze bardzo zaskoczyło, że jak była druga część, ta Don Stanisławo po skryptum, to autorzy nie odnieśli się w zasadzie do raportu McCarricka. I w tej drugiej części tak samo, były w zasadzie same opinie, bez faktografii, z góry założona teza, jakieś takie niedomówienia, które zastępują tak naprawdę zarzuty i z góry założoną tezę. I powstaje pytanie, dlaczego tego typu materiał powstaje akurat teraz. to jest dość zadziwiające, że wybiera się jak gdyby na osoby, które są później atakowane tego typu materiałami, osoby, które w dużej mierze nie mogą się bronić. I tu widać to z jednej strony na przykładzie księdza kardynała Gulbinowicza, a z drugiej strony właśnie na przykładzie księdza kardynała Dziwisza, gdzie oni są kolokwialnie mówiąc rzucani na pożarcie, żeby, no nie będą się bronić, nie będą zabierali głosu w mediach, wyciszymy, prawda, jakieś próby medialnej wypowiedzi w ich obronie, nie będziemy tego na to pozwalać, pozostawimy narrację tak naprawdę całą drugiej stronie, bo powód jest prozaiczny. Raport Pakarika jako słaby dokument musiał dostać narrację, to znaczy inaczej rzecz ujmując, medialnie trzeba było wskazać, jak go interpretować. I taki był cel tego filmu. Chciano pokazać, że oto w ojczyźnie Jana Pawła II powstał materiał filmowy, który wskazuje, że odpowiedzialnym za ochronę pedofilii w kościele jest Jan Paweł II i jego osobisty sekretarz ksiądz Stanisław Dziwisz, że ci to dwaj Polacy ukrywali pedofilię w całym kościele, a Kuria Rzymska w tym zakresie zrobiła wszystko jak należy i to wina tych dwóch osób jest w tym, że Theodor McCarrick został arcybiskupem Waszyngtonu, mimo oczywistych zachowań homoseksualnych i popełnianych przestępstw przeciwko dorosłym przez szereg lat. I to pomysł jak pomysł. No wiadomo, że można mieć różne. O tyle pomysł zaskakujący, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie nie mający jakiegoś głębszej racji bytu, dlatego że pojawiły się bardzo szybko głosy wskazujące na bardzo słabą jakość raportu McCarricka. Pojawiły się głosy byłych nuncjuszy w Waszyngtonie, którzy wskazują na błędy metodologiczne, błędy faktograficzne w tym raporcie. I to jakby na dłuższej perspektywie to nie ma moim zdaniem prawa odnieść skutku. Sytuację mamy następującą. Biskup Newark jest jednym z kilkunastu kandydatów, którzy są rozpatrywani na kandydata na zwalniającą się za chwilę stolicę i arcybiskupstwo w Waszyngtonie, z którym z oczywistych względów połączone jest przyszłe kardynalstwo. W takiej sytuacji następuje pewnego rodzaju zawsze rozmowa dyplomatyczna między władzami kraju, którego to dotyczy, jak i Stolicą Apostolską, bo Stolica Apostolska generalnie nigdy nie ma problemu z tym, żeby wysłuchać stanowiska kraju w sprawie tego, kogo oni ewentualnie by widzieli na tym stanowisku, że ta lista kandydatów jest raczej uzgadniana z przedstawicielami danego kraju, no bo naprawdę dyplomacja to jest coś, co zawsze w Watykanie było stosowane, tutaj nie ma sensu jakichś rozwiązań siłowych stosować, bo po co? Mamy sytuację księdza, wobec którego pojawiają się zarzuty o niezdrowe relacje z klerykami, czyli z osobami, które mają mapy podległości służbowej. Zachowania homoseksualne są mu zarzucane. I one mają być po prostu zbadane. No i proszę logicznie pomyśleć, kto ma interes w tym, żeby w stolicy państwa arcybiskupem i kardynałem była osoba, która ma skłonności homoseksualne. Czy to jest papież i papiestwo? Czy to są osoby takie, które wiedząc o tym, będą miały na takiego człowieka nacisk, hak, możliwość wpływania na jego decyzję? I od tego należałoby wyjść. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce mamy bardzo wielu specjalistów od ścigania homoseksualizmu w kościele, ścigania służb specjalnych, agentów w kościele i IPN-u, ale jakoś żaden z nich nie postawił dość, mi się wydaje, najprostszej tezy, że Theodor McCarrick, mając tak głębokie powiązania z prezydentami Stanów Zjednoczonych, z obecnym tutaj nominatem, można powiedzieć, prezydentem Bidenem, obracający tak dużymi pieniędzmi, tworzący tak prosperujące dobrze fundacje, żeby nie był w kręgu zainteresowania służb specjalnych amerykańskich. Przecież jeżeli kogoś wpuszczamy do prezydenta, dopuszczamy go tak blisko do administracji rządzącej, musimy go prześledzić. Jeżeli mamy kogoś, kto ma takiej skali pod zarządem majątek, to oczywiście można służyć popełnieniu przestępstw takich białych kołnierzyków, prawda, gospodarczych. Więc też musimy go prześwietlić. Służby amerykańskie przez tyle lat nie wykryły, że on popełnia szereg przestępstw seksualnych, nie wykryły, że jest homoseksualistą, nie wykryły, że może być źródłem, ten homoseksualizm źródłem szantażu dla niego, ja uważam, że wykryły, tylko wykorzystały. I tam jest w raporcie McCarricka taki przypis 127, który mówi o tym, że McCarrick był przedmiotem badań, czy nie współpracuje z Rosją, że FBI go sprawdzało. Czemu ten wątek nie jest pociągnięty dalej? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj ściga się na przykład Romana Polańskiego, do dzisiaj się ściga w tych skandalach Me Too różnych celebrytów za przestępstwa seksualne popełnione 10 lat temu, a Trevor McCarrick za swoje przestępstwa seksualne nie odpowiedział. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe w systemie prawa amerykańskiego, gdzie za tego typu przestępstwa są milionowe odszkodowania. To nie jest biedny człowiek. Dlaczego takich pozwów nie ma? Kto go osłania? Watykan? Przecież wszyscy wiemy, że musi to robić ktoś tam na miejscu. Tych pytań nikt nie stawia. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli mamy rzetelny raport, to on powinien postawić kilka wersji wydarzeń i je próbować weryfikować. Weryfikować, czy temu się udało potwierdzić, tych się nie da stwierdzić, więc nie wiemy, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe, a te się udało potwierdzić w takiej, części. Raport McCarricka takich test nie stawia. Nie mówi, co on chce zbadać. Nie stawia tezy badawczej. Jest miałki, polega w zasadzie na, to jest 461 stron, proszę sobie wyobrazić, które polegają w zasadzie na streszczeniu zeznań chyba 90 świadków, jakie przestępstwa popełniał McCarrick, jak wyglądała procedura jego nominacji, jego działalność późniejsza. A w zasadzie nikt sobie nie zadał trudu nad, w tak obszernym dokumencie, nad zagadnieniem weryfikacji dokumentów, jakie zostały wytworzone w związku z jego nominacją. Proszę Państwa, nominacja, która jest na stolicę państwa, jest szczególnie jak gdyby uważnie robiona, to znaczy tam się zawsze bardzo dokładnie sprawdza kandydatów. I od tego są wyspecjalizowane w kurii rzymskiej organy. Czyli powinniśmy, żeby zrobić ten raport dobrze, skonfrontować jawne, dostępne dokumenty na temat McCarricka, które można byłoby uzyskać od rządu Stanów Zjednoczonych, od administracji amerykańskiej. A przypominam, że administracja amerykańska co jakiś czas nawet odtajnia dokumenty tajne, co ileś lat mają takie przepisy, że je odtajniają, i skonfrontować je z wewnętrznymi dokumentami wytworzonymi przez Kościół. Dokumenty te wytwarza z jednej strony nuncjatura apostolska, która przesyła je do sekretariatu stanu. Jednocześnie własne postępowanie w tej sprawie prowadzi Kongregacja Nauki Wiary i kardynał Ratzinger, bo to są zarzuty przestępstw w rozumieniu prawa kanonicznego, no ale żeby przeprowadzić to postępowanie, kongregacja musi się zwrócić do sekretariatu stanu, żeby pewne dokumenty ściągnął z nuncjatury. Kolejne postępowanie prowadzi Kongregacja do Spraw Biskupów i kardynał Giovanni Battista Re, który także za pomocą sekretariatu stanu musi ściągnąć pewne dokumenty z nuncjatury. Byli nuncjusze, mówią, że oni materiały, które obciążają McCarricka, wysłali do Watykanu. A okazuje się, że z raportu McCarricka wynika co? Że dokumenty są wyczyszczone, to znaczy z materiału dowodowego, jaki zebrano na McCarricka, wynika, że jest on niewinny. Ktoś te dokumenty musiał wyczyścić. Ktoś te świadectwa, które tam miały być, a których nie ma, musiał wyczyścić. Kto jest zwornikiem przepływu tych dokumentów? Sekretariat prywatny papieża? Jeżeli sekretariat prywatny papieża miał się zajmować nominacjami najważniejszych choćby tylko biskupów, to nie robiłby nic innego. To jest taka skala. Proszę popatrzeć, ile jest państw na świecie. Proszę sobie popatrzeć na, nie wiem, 100 najważniejszych państw, to ile się zmienia tam biskup w stolicy. To byłoby ciągła praca tylko o tym i tylko na tym. To sekretariat stanu te wszystkie dokumenty obrabiał i co więcej, to sekretariat stanu na końcu przedstawiał wyniki śledztwa papieżowi, żeby podjął decyzję. Czyli oceniał kandydatów, wskazywał, jakie są wobec nich zarzuty, czy są wiarygodne, czy są niewiarygodne. I jaka jest narracja raportu McCarricka? Taka, że McCarrick wskutek tych podejrzeń, które jeszcze nie były wyjaśnione, został skreślony na wszelki wypadek prawdopodobnie z listy kandydatów do rozpoznania. Z 14 ten wypad zostało 13. I on w tej sytuacji zrobił coś, co jest bardzo cwaną zagrywką. Dlaczego twierdzę, że cwaną? Jest oczywiste, że każdy, kto wie, że jest na jakiejś liście ocenianych, no bo wie, bo się dowie od kolegów biskupów, brany pod uwagę na arcybiskupstwo i wie, że w takiej listy być może został skreślony, napisze list do papieża. Tak samo jak każdy proboszcz, jakby wiedział, że jest rozpatrywany na probostwo, każdy ksiądz, jakby jest rozpatrywany na probostwo, że został skreślony z jakichś powodów, też może napisać list do biskupa, ale jeden i drugi list będzie miał ten sam los. To znaczy nikt go nie będzie czytał, a na pewno nie biskup, a na pewno nie papież. To znaczy on pójdzie do normalnej procedury, żeby w normalnej procedurze rozpoznano, co tam jest napisane. Jakby Makarii napisał bezpośrednio do Jana Pawła II, było oczywiste, że papież tego listu nie przeczyta. Więc co zrobiono? Napisano list po angielsku, co jest najbardziej dziwne właśnie w tej sprawie, który skierowano do księdza Dziwisza. Dlaczego mówię, że to jest dziwne? Dlatego, że jak piszemy list do kogoś rzeczywiście, to wypadałoby napisać w języku, który ta osoba zna. A ksiądz Dziwisz nie zna angielskiego. Więc ten list byłby albo po polsku, albo po włosku. To nie jest filozofia przetłumaczyć dla naprawdę w Stanach Zjednoczonych list na ten list, który jest z dwóch języków. Ale list jest po angielsku. Papież język angielski z kolei zna. O co chodziło? Chciano wywołać tego typu sytuację, że ksiądz Dziwisz był znany z tego, że był skrajnie lojalny wobec Jana Pawła II. Gdyby nie był skrajnie lojalny, to kurialiści w Rzymie dawno by go obrali i wróciłby do Polski. Więc on był skrajnie lojalny wobec Jana Pawła II. Dostaje list od osoby, wobec której gdzieś się toczy jakieś postępowanie nominacyjne, więc zakłada co? Że jest albo elementem rozgrywki gdzieś w kurii, albo gdzieś tam tych kandydatów na to stanowisko. Jako lojalny idzie do papieża mu to pokazać. Prawda? Oni tylko nie założyli tego, że on najpierw to przetłumaczy przez kogoś, żeby sam wiedzieć, co to jeszcze. To w ogóle jest na temat jakiś ważny, bo to może na jakieś nieważne tematy będzie głowy papieżowi zawracał, czymś, co jest nieistotne. Więc on go tłumaczy, zanosi do papieża. Ale tak naprawdę było oczywiste, że adresatem jest Jan Paweł II właśnie z uwagi na język. I to nie było tak, że wskutek tego listu Jan Paweł II podjął decyzję, a to robimy z Makarika arcybiskupa Waszyngtonu. To było tak, że ten list wywołał tylko i wyłącznie taki skutek, że Makarik wrócił na listę 14 kandydatów. Miał podlegać pełnemu sprawdzeniu przez instytucje watykańskie. Zresztą to wynika z 178, 179 strony tego raportu, gdzie później po powrocie jakby sprawdzenia wszystkich tych kandydatów na Makarika znajdują się przekonujące dowody i to jest przekazane papieżowi. Czyli on był normalnie dalej sprawdzany. No i teraz jest kwestia, kto może wyczyścić dokumenty w tylu instytucjach w Watykanie i jeszcze musi zrobić to w nuncjaturach w Waszyngtonie i jednocześnie jeszcze musi wpłynąć na to, żeby administracja Waszyngtonu, choćby poprzez ambasadora, nie zainterweniowała u papieża, prawda? Zakładając oczywiście, że no Makarik jest załatwiany przez kogoś z Watykanu, tak? Że jest załatwiany stąd. No ktoś musi po pierwsze ogarnąć te wszystkie rzeczy w samej stolicy apostolskiej, ale ktoś musi polecić do Watykanu. Przepraszam, do Waszyngtonu z Watykanu. To jest rok jubileuszowy 2000. Wszyscy pamiętamy, ile miał wtedy Jan Paweł II pracy. Tam praktycznie każdy dzień papieża od 5 do 22, 3 jest rozpisany dla Osservatore Romano i można sprawdzić, ile miał audiencji, ile miał zadań dzień w dzień. W zasadzie chyba w 2000 roku, bo udało się znaleźć 2 dni wypoczynku papieża, że w góry pojechali. A tak naprawdę każdego dnia coś oficjalnego się działo. Najbardziej kluczowy w tej sprawie jest wrzesień 2000 roku i w tym wrześniu był tylko jeden dzień, gdzie nie było codziennie czegoś, tak, że nie było jakiegoś oficjalnego spotkania. Było nieoficjalne, ale oficjalnych rzeczy nie było. Tylko jeden dzień. Ksiądz kardynał Dziwisz, wtedy ksiądz Dziwisz, jest na wszystkich zdjęciach z tyłu papieża, bo wszyscy wiemy, że zawsze stał za nim. To kiedy miał to zrobić logistycznie, ja się pytam. Ksiądz Dziwisz ma swoje własne kalendarze jako sekretariat prywatny papieża. Ma kalendarze Jana Pawła II z rzeczami, których nie ma w Osservatore Romano. Proszę wskazać daty, kiedy miał to załatwić. To my pokażemy, co on sobie robi. Tak po prostu. To jest logistycznie niemożliwe. Ale co mówi raport? Raport mówi rzecz przeciekawą, że na stronie 174, że oto kardynał Sodano we wrześniu leci do Waszyngtonu, prowadzi rozmowy z Makarikiem, tam wiadomo, różne inne tam oficjalne rzeczy ma do zrobienia, jak to kardynał, sekretarz stanu. Po czym jest jedno takie zdanie na końcu jednego z akapitów właśnie na stronie 174, że on rozmawia z Teodorem Makarikiem, niczego mu nie obiecując w kwestii Waszyngtonu. Tylko nie ma tam żadnego przypisu. Po czym następuje kolejne, jeszcze lepsze zdanie, że kardynał Sodano, lecąc z Nowego Jorku do Watykanu potem samolotem, w locie doznaje takiego objawienia, że dowiaduje się, jaka jest wola papieża, że papież Jan Paweł II chce, żeby Makarik został kardynałem Waszyngtonu. I tam też nie ma sensownego przypisu żadnego. Skąd mu się to wzięło po drodze? W jaki sposób on się po drodze tego dowiedział? No ale tak jest to napisane. Proszę mi wierzyć, proszę sobie to zobaczyć, że to jest tak napisane. Jak ja to czytałem, też wiedziałem, że można coś takiego zostawić w raporcie, ale zostało. No jest 161 stron. I proszę Państwa, jak się czyści dokument, ja to wiem też jak naukowiec, jak swój własny tekst poprawię. To jest czasem tak, że coś zostaje, jak się czyści dokument, zostaje bez sensu, nie ma tam przypisu, nie ma tam pewnych rzeczy, prawda? I ten ciąg się robi taki nie do końca właściwy. Ktoś czyścił po prostu raport McCarricka z rzeczy obciążających Sodano i dlatego mu zostały takie kwiatki. Takich wątków, które są pozostawione bez przypisu, w raporcie jest bardzo dużo. To wskazuje, że dokument był czyszczony, to znaczy on był przygotowany wszędzie z przypisem. Każda informacja miała przypis, skąd ona pochodzi. Po czym jak zaczęto to wyrzucać, to zaczęło to ginąć. I to jest jedna rzecz, bardzo ciekawa. No ale druga logistyczna. Wszystkie dokumenty wychodzą z Sekretariatu Stanu na zewnątrz i wszystkie wpływają do Sekretariatu Stanu z zewnątrz. To kto logistycznie ma możliwość zrobienia tak, żeby w papierach McCarrick był czysty? Sekretariat prywatny papierze, czy Sekretariat Stanu dalej? I to jest ta kwestia. Dlatego ten dokument jest słaby, bo to po prostu na pierwszy rzut oka widać, że miał wybielić kurier. Jaki jest plan długofalowy? Dekanonizacja Jana Pawła II i w prawie rzymskim kiedyś była taka instytucja, która się nazywa Damnatio Memoria. Ona była stosowana w pryncypacie jak i zaczęła się od Kaliguli. Kaligule pierwszy został w ten sposób potraktowany, że każdy następny cesarz, jak zostawał cesarzem, to wydawał, znaczy w zasadzie nie on, senat wydawał damnatio memoriae na temat poprzednika, czyli wykreślano go z historii. Tak? Uznawano, że cały jego dorobek jest nieważny, wyskuwano jego tablice pamiątkowe, usuwano go z monet, prawda, obalano pomniki, uznawano, że on nic nie zrobił, nie miał żadnego dorobku. Pomysł długofalowy jest taki, żeby dokonać damnatio memoriae Karola Wojtyły Jana Pawła II i Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia zmian w kościele, których oczekuje świat, których oczekują możni władcy tego świata, że tak to ujmę, którzy chcą, żeby kościół zliberalizował swoje nauczanie, konieczne jest pozbycie się dwóch tytanów intelektualnych, których mieliśmy my w kościele w tym samym czasie. Bo pomysł był bardzo prosty na zmiany w kościele, taki patrząc z punktu widzenia światowego. Był papież konserwatywny, był później jeszcze Ratzinger jeszcze bardziej konserwatywny, to teraz jak będzie liberalny, to wreszcie kościół katolicki zmieni to nauczanie takie, którego my nie lubimy, czyli żeby aborcja była, żeby eutanazja była, żeby małżeństwo nie było instytucją i związkiem kobiety i mężczyzny i tą całą resztę, o której wszyscy w tle wiemy, o co mi chodzi. Papież jest liberalny, bardziej liberalny niż tamci. Jeśli chodzi o zwierzęta, cała lewica go cytuje i ochronę środowiska. Jak mówi o aborcji, to wszyscy dostają głuchoty w tamtej części mediów. I zdziwienie, że papież liberalniejszy, ale aborcji to i tych innych rzeczy nie zmienia. No dlaczego? Dlatego, że jak ktoś rozumie, na czym polega nauczanie Kościoła, że ono wynika już od Ewangelii jest takie samo. Jest tylko potwierdzane przez kolejnych i rozwijane przez kolejnych, ale jest od Ewangelii takie samo, to wierzę, żeby papież to zrobił, to musiałby podważyć fundament tak naprawdę, ale musiałby podważyć oczywiście od końca patrząc, od dorobku swoich poprzedników najbliższych. Więc pomysł jest prosty. Nie będziemy merytorycznie atakować nauczania Jana Pawła II. Nie będziemy atakować go w sferze właśnie filozofii, etyki, dogmatyki tej antropologicznej godności, która jest fundamentem właśnie tych problemów, które ma cały lewicowy świat z nauczaniem Kościoła, właśnie o aborcji, eutanazji, małżeństwach, bo to właśnie od godności wszystko wynika, bo nie ma tak naprawdę nikogo w tej lidze intelektualnej, kto byłby to w stanie zrobić. I po drugie, to jest napisane tak z punktu widzenia naukowego, że ciężko to podważyć. Więc nie ma ani ja, ani komu tego zrobić. I z drugiej strony mamy Ratzingera, który poukładał dokładnie to samo, tylko od strony teologicznej. Najpierw jako kardynał profesor, a później jako papież. Zróbmy damnatio memoriae, wyrzucimy całość ich nauczania i udajmy, że go nie ma. Osmarujemy ich, że są obrońcami pedofilii i wtedy powiemy, że ich nauczanie się nie liczy. Co więcej, zróbmy narrację, że to liberałowie w kościele walczą z pedofilią. Prawda? Że to ten nurt kościoła walczy z pedofilią. Żeby liberalizować pewnego rodzaju nauczanie. No pomysł oczywiście niemożliwy do zrealizowania, bo proszę Państwa, no wymagałby podważenia nauczania aż do fundamentu, czyli do Ewangelii, a później jeszcze tak naprawdę przypomnę, że ta antropologia chrześcijańska jest taka sama jak w nauce i w teologii żydowskiej, jeśli chodzi o początek życia, ochronę życia ludzkiego i takie te wartości najbardziej nielubiane przez świat. To jest po prostu niewykonalne, no ale pomysł jest tego rodzaju. Niewykonalny także jest innego. pewnym momencie te zarzuty o ukrywanie pedofilii upadną i one będą w sferze medialnej jakiś czas funkcjonować, tak jak jest tak zwany papież Hitlera, który też jakiś czas będzie funkcjonował w pewnych kręgach, ale to też z czasem upadnie, bo nie będzie miało to innego wyjścia. I po trzecie dlatego, że będą ludzie, którzy będą rozwijali myśl zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI i będą cały czas umacniać tą prawdę, która bo nauka do prawdy prowadzi, argumenty logiczne i naukowe zawsze, jeżeli są dobrze metodologicznie przeprowadzone, do prawdy prowadzą. I na końcu ten efekt i tak nie będzie osiągnięty, ale to jest ten cel. To znaczy próba kanonizowania damnatio memoria Jana Pawła II i Benedykta ma w skutku na końcu odnieść cel taki, żeby zliberalizować nauczanie Kościoła. No to trzeba po prostu w ten sposób popatrzeć. To jest pewne zjawisko, z którym mamy tak naprawdę do czynienia.
Bardzo gorąco dziękuję. W związku z sensacjami o Kościele, to temat, który dziś podejmujemy, dr Michał Skwarzyński, adwokat Katedra Praw Człowieka, Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, naszym Państwa gościem. Razem z nami jest również redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Panie redaktorze, oddaję głos w tej części wprowadzenia. Następnie poprosimy naszych radiosłuchaczy o współtworzenie rozmów niedokończonych.
Ja tak słuchałem jeszcze raz tego, co mówił pan mecenas. I jedna taka rzecz mi przyszła teraz, takie spostrzeżenie, bo tak jak pan mecenas słusznie zauważył, że ten ostateczny skutek, który ta cała akcja, to wszystko ma na celu, to jest zliberalizowanie nauczania Kościoła i podważenie tego przekazu, tego orędzia, które pozostawił nam święty Jan Paweł II. Ja bym zwrócił uwagę w tym kontekście na jeszcze jedną rzecz, która być może nam umknęła, nie wiem, czy się nie mylę, ale proszę zobaczyć, że ta fala jak gdyby rozpoczyna się tuż po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Pan mecenas tu mówił o tych związkach, więc ja tutaj chciałbym to tylko dodać. Tuż po wyborach w Stanach Zjednoczonych, kiedy jak gdyby no media przekonują i to w zasadzie teoretycznie przesądzone, że Joe Biden ma zostać nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tutaj takie spostrzeżenie, no proszę zobaczyć, Joe Biden, on przedstawiany jest również na portalach katolickich, niektórych jako katolik. Ale rzadko się dodaje, że to jest zdecydowany aborcjonista, zdecydowany przeciwnik tego moralnego nauczania Jana Pawła II. To jest taki katolicyzm, ale... I w tym momencie to następuje. Ja przypomnijmy jeszcze, co Joe Biden mówił w tej kampanii wyborczej, jak się wyraził w tym samym momencie o Polsce, porównując ten system polski do reżimów totalitarnych. Powstaje pytanie, czy jest tu jakiś związek, czy nie należałoby się dopatrywać tu czegoś więcej. W tej sprawie, tego związku, ataku na kardynała, publikację raportu w sprawie McCarricka, tego wszystkiego. I jeszcze jedna kwestia, która tak mi się wydaje. No proszę zobaczyć, jaka telewizja rozpoczyna w Polsce ten atak, czyli to oczernianie księdza kardynała Dziwisza. Telewizja, która jakby nie patrzeć, ma należy do tej rodziny, wielkiej amerykańskiej rodziny Discovery. To też może nie jest tutaj dziełem przypadku. No i co powiedzieć więcej, no jakiego mamy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, która jakby nie patrzeć, jest udziałowcem filmy Discovery. Więc tutaj można szukać wiele wątków. Oczywiście to jest takie moje szukanie pewnych rzeczy, ale czy nie jest, nie ma to jakiegoś związku. Można by było się tutaj tych wielu rzeczy dopatrywać i to wszystko wskazuje na to, że ewidentnie mamy do czynienia z jakąś zorganizowaną i odgórnie sterowaną akcją, której ostatecznym celem jest Jan Paweł II. No, rzecz się dzieje w niewiarygodnym czasie, dlatego że następny rok 2021, to jest rodzin 40-rocznego zamachu na świętego Jana Pawła II. To jest ten moment zwrotny w historii świata. I byłoby paradoksem, że w 40. rocznicę tego momentu, który zmienił bieg świata, można powiedzieć, a nie mówiąc o wyborze świętego Jana Pawła II, wcześniej kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale ten moment zamachu, który odwrócił historię świata i teraz w 40. rocznicę, jak gdyby znów Jan Paweł II jest na celowniku zamachowców. Dziś ich nie widzimy, ale widzimy wyraźnie, że wszystko ku temu zmierza, że taki jest ostateczny cel tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. To takie moje spostrzeżenie do tego, co mówił pan mecenas. Nie wiem, czy słuszne, ale no dziennikarz zawsze patrzy na to, co się dzieje, no bo takie jest zadanie dziennikarza. To, co widzi, to przekazuje opinii publicznej i takie powinno być zadanie dziennikarza, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast zupełnie abstrakcyjnym działaniem dziennikarza jest to, że o czym pan mecenas też wspomniał na początku, że dziennikarz dostaje tezę, dostaje zadanie i wszystko jak gdyby, nie licząc się z faktami, dopasowuje do tej tezy, a to z tym mamy właśnie do czynienia przy tych atakach i próbach oczerniania się kardynała Dziwisza.
Panie redaktorze, w związku z sensacjami o Kościele, tak brzmi temat naszych rozmów, trudno nie zapytać pana o te sensacje, które pan też tropi, próbuje wyjaśnić, znaleźć zgodnie z rzetelnością dziennikarską wyjaśnienie ich przyczyn. W ostatnim czasie mamy tak, kardynała świętej pamięci Gulbinowicza, atak na niego, mamy atak na kardynała Stanisława Dziwisza, mamy atak na wielu biskupów. Poprosiłbym pana o takie krótkie przybliżenie tych tematów, tych spraw. Jest to wiadomo atak tutaj, powiedzielibyśmy, nasz lokalny, ale też pamiętamy pańską książkę tyczącą się kardynała Pela, więc nie sposób nie zapytać o to pana w tym wprowadzeniu w związku z sensacjami o Kościele, jak pan spogląda, ale już nie wydaje mi się, tylko do jakich dokumentów pan dotarł, więc już nie pytania dziennikarskie, które jak najbardziej skojarzenia są na miejscu i należy szukać na nie odpowiedzi i w ten sposób rozumiemy świat i ukierunkowujemy jego postrzeganie, ale to, do czego pan z tą dziennikarską, powiedziałbym, rzetelnością, ale taką wścibskością pan dotarł.
Trudny i szeroki, można powiedzieć, temat, ale ja, żeby zrozumieć tę sytuację, z którą mamy do czynienia, ja bym się cofnął o 13 lat do sprawy księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Ja to przy każdej okazji wracam do tej sprawy. Dlaczego? Dlatego, że to była pierwsza na taką skalę, na tak szeroko zakrojoną skalę próba podważenia decyzji Ojca Świętego odnośnie nominacji. To raz. A druga rzecz, próba udana wywrócenia, można powiedzieć, nominacji papieskiej. I trzecia rzecz, która jak gdyby pokutuje i której echo widzimy przez następne lata, to jest to, że wtedy, w tamtym czasie, ktoś celowo starał się nas oszukać co do kulisów tej całej sytuacji. Czyli pojawiała się teza, że ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus jest tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i chociaż nie znaleziono żadnego dowodu, nie pokazano żadnego dowodu, media skupiły się na tym, żeby zrobić z niego tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa. Dzisiaj ta sytuacja jest troszeczkę analogiczna. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tym kontekście. Otóż tam zaczęły pojawiać się dokumenty, tak jak odezwa metropolity warszawskiego, którego autorem wcale nie był metropolita warszawski, jak komunikat Kościelnej Komisji Historycznej, jak się okazało w sądzie, autorzy rzekomego komunikatu Kościelnej Komisji Historycznej stwierdzali, że to nie oni są autorami tego komunikatu. I ta sytuacja, czyli to kłamstwo, po dzień dzisiejszy nie zostało wyjaśnione. Czyli nikt tam nie wyjaśnił, dlaczego, kto jest autorem komunikatu, kto jest autorem tej odezwy, czyli kto nas oszukiwał. I przy tamtej sytuacji wyszły na jaw, można powiedzieć, ujawniły się dwie rzeczy. Kłamstw, ci, którzy wiedzą, na czym te kłamstwa polegały, jak był mechanizm, nie ujawniają tego mechanizmu, czyli milczymy. To jedna rzecz. Dwa, w przypadku księdza arcybiskupa Wilgusa nikt nie stanął w jego obronie wtedy. Nikt nie dopominał się, proszę pokazać dowody. Proszę pokazać, jak wyglądają kulisy. Ja pamiętam, ja 6 lat poświęciłem na to, by zebrać dowody tego, co się wtedy działo i opublikować to w książce Zamach na arcybiskupa. Ale od tego czasu, nawet po publikacji książki, nikt nie zabrał głosu w sprawie. Więc dlaczego my się dziwimy, że dzisiaj są ataki, że dzisiaj ktoś próbuje kombinować coś zakulisowo i my nie wiemy, co się dzieje za kurtyną, tak jak choćby w przypadku księdza kardynała Gulbinowicza. Przecież to jest pokłosie tamtej sytuacji. Mamy dokładnie do czynienia z tym samym mechanizmem. Znów nic nie wiemy, znów ktoś nas próbuje oszukać. Dlaczego nas próbuje oszukać? Dlatego, że my upominamy się publicznie o prawdę. W przypadku padają oskarżenia, pokażcie dowody. W sprawie księdza kardynała Dziwisza, tutaj w tej analizie pan mecenas zwrócił uwagę na taką istotną rzecz. Proszę zobaczyć, w tych filmach oskarżających występują eksperci, którzy wypowiadają się na temat jakiejś rzeczywistości, nie odnosząc się ani do faktów, ani do dowodów. I tak było w każdej sytuacji, tak jest w każdej sytuacji. Tylko że w porównaniu z czasem, kiedy był atak na księdza Stanisława Wielgusa, do dzisiaj to się wzmaga, to idzie coraz wyżej. Kto, jak w tamtym czasie wyobrażał sobie taką sytuację, że w jednym w tym samym czasie uderzy się nie tylko w dwóch polskich kardynałów, ale i w Jana Pawła II? Kto sobie wyobraża? Ale skoro milczymy, skoro nie wyciągnęliśmy wniosków z tamtej sytuacji, skoro nikt nie próbuje bronić się jakoś przez tę sytuację, no to oczywiście ci, którzy tworzą tą fikcję, posuwają się dalej. Zaczęło się w ostatnim czasie, no mieliśmy spektakularną sprawę księdza biskupa Janiaka. Też pan mecenas przygotował opinię na ten temat, wykazując z jaką fikcją mieliśmy tam do czynienia i co. I nic. Nie ma reakcji, nie ma jakiegoś pospolitego ruszenia domagania się prawdy. Ja jakiś czas temu w audycji mówiłem to że postać księdza biskupa Janiaka i to, co się stało z oskarżeniami wobec księdza biskupa Janiaka, to jest krok w kierunku księdza kardynała Gulbinowicza i krok w kierunku Jana Pawła II. To było, no nie pamiętam, jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu, kiedy jeszcze nikt nie myślał o kardynale Gulbinowiczu. Dlaczego? Między innymi dlatego mówiłem tak, że widziałem, że nikt nie staje w obronie, nikt nie próbuje bronić tej sytuacji, upominać się o prawdę. Więc to jest takie, że jak na wojnie. Jeżeli jakiś oddział, jakaś armia atakuje przeciwnika, zdobywa pole i widzi, że przeciwnik poddaje się bez walki, no to wiadomo, idę dalej, posuwam się dalej. Sięgamy po następnie, sięgamy wyżej. I wyraźnie sięgamy w kierunku Jana Pawła II. Tutaj powinna narodzić się jakaś refleksja, powinno wzbudzić się jakieś pospolite ruszenie, zmobilizować się, bo tych, jak myślimy, tej fikcji mamy za dużo. Tego strachu mamy za dużo. Ja zwracam uwagę już nie raz. Proszę zobaczyć. Film oskarżający, fałszywie oskarżający i zmanipulowany film braci Sekielskich. Mamy reakcję. Mamy reakcję 2 godziny po filmie, mamy reakcję księdza prymasa, mamy reakcję przewodniczącego Episkopatu Polski. Niespełna tydzień po tym wszystkim mamy list Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski potwierdzający rzekomo słuszność drogi, którą obrał pan Sekielski tym filmem, a tutaj mamy tyle niewyjaśnionych sytuacji. Gdzie są oświadczenia? Gdzie są listy? Kto zabierze głos w tej sprawie? Czy mamy dalej funkcjonować w takiej fikcji? Jeżeli mamy dalej funkcjonować w takiej fikcji, to ci, którzy czynią zło tymi fałszywymi oskarżeniami, będą się posuwać z każdym dniem o krok dalej.
Redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. W związku z sensacjami o Kościele taki temat podejmujemy dziś. Adwokat dr Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II i redaktor Sebastian Karczewski, naszymi Państwa gośćmi. Zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Rozmowy niedokończone, telefon do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady to Runia 011 48 56. Prosimy, Radio Maryja.
Zbigniew z Warszawy, szczęść Boże.
Prosimy, panie Zbigniewie.
Wszystkim. Chciałbym troszkę uzupełnić może te pytanie pana redaktora, kto w sprawie księdza arcybiskupa Wilkusa. Może jeśli chwila czasu, to bym dłużej. Myśmy, znaczy ja i koledzy ze Stowarzyszenia Internowanych, Represjonowanych wystąpili do prokuratury w związku z tą teczką. Teczka była opublikowana przez tego redaktora w Gazety Polskiej. Wtedy to był tygodnik tylko. Po skutecznej akcji przeciwko księdzu arcybiskupowi Wilkusowi został ten tygodnik uzupełniony o dziennik, to znaczy przeszła jakaś dotacja do tego. I myśmy spowodowali akcję prokuratury. Znaczy była bardzo inteligentna i na skutek naszego donosu przeciwko redaktorowi naczelnemu oraz kilku innym osobom, które były w to zamieszane. Pani prokurator, która rok badała. Nie udostępniono nam odpowiedzi, natomiast odpowiedź była taka, że umarzają śledztwo, ale że ksiądz biskup nie podpisał żadnego zobowiązania. Tam w tej teście było 6 podpisów agenta Greja i agenta Wysockiego i jeden podpis podpisem wyjaśniającym, co ma zamiar wówczas ksiądz Wielgus robić w Niemczech, bo pojechał na stypendium tam. I ubiegając się o paszport służbowy, musiał złożyć gdzieś do kurii, potem to szło do jakichś władz zawiadomienie o tym, znaczy i zgodę na paszport i na wyjazd dłuższy na ten. Potem, znaczy jeszcze w trakcie, po nieudanym ingresie, uzyskaliśmy audiencję u jednego z arcybiskupów, którzy byli obecni w kancelarii prezydenta na dzień przed ingresem i gdzie była przez prezydenta Kaczyńskiego prowadzona dyskusja, w jaki sposób zapobiec wejściu na stanowisko, bo już był arcybiskupem warszawskim. Nie powiem, który to z arcybiskupów, ponieważ rozmowa była nieautoryzowana i nie mam upoważnienia. I między innymi w tekście, który nam ksiądz arcybiskup powiedział, padło słowo, że to zostało, czy to inspirowane, czy może zorganizowane wręcz przez masonerię. I tutaj jest niestety nie udało się uzyskać informacji, która loża masońska była tym zainteresowana. Potem jeszcze wystąpiliśmy do 150 posłów, żeby rysunkami, rysunkiem dotyczącym tych podpisów, żeby pokazywane było, że inne jest prowadzenie pióra w piśmie księdza wówczas Wilgusa, jako młodego wówczas człowieka, a inne jest owych agentów. Teczka została przygotowana wedle tego, co pan redaktor znalazł w aktach śledztwa przez prezesa IPN-u KPN-a, Kurtykę, w grudniu jeszcze przed tą akcją wielką propagandową, i redaktorkę Hajkę, nazwiskiem Hajkę, która mu w gabinecie pomagała. W jaki sposób przygotowana, nie wiemy, bo śledztwo tego nie wyjaśniło. Było to zebranie jakichś kilku teczek pewnie, a może ta teczka była jeszcze w Urzędzie Ochrony Państwa wcześniej przerobiona w taki sposób, że kompilacja z kilku teczek jakichś agentów. No i więc tutaj później jeszcze było, wysyłaliśmy pisma do 150 posłów, żeby na kancelarię, na skrytki pocztowe, żeby nie głosowali na osoby, które były zamieszane w szkalowanie księdza arcybiskupa. Już to było przed głosowaniem na członków Rady IPN-u. Niestety nie odniosło to żadnego rezultatu. Było też głosowanie jeszcze wcześniej, przed tym, o którym w tej chwili mówię, w Sejmie na temat wniosku Ligi Polskich Rodzin wówczas, żeby przedłużyć działanie sądu lustracyjnego, ponieważ materiał, skarga na tą całą historię wpłynęła do wówczas działającego sądu lustracyjnego, który miał zakończyć w marcu czy tego roku, kiedy coś odbywało, swoją działalność. A więc, żeby umożliwić w ten sposób, to było specjalnie pod kątem księdza arcybiskupa, ponieważ była wtedy nagonka i było, pod kątem to było nawet pisane w gazetach, że właśnie trzeba umożliwić księdzu biskupowi, ponieważ złożone zostały dokumenty i należy je dalej należy tą sprawę prowadzić i wtedy by się wyjaśniło, że teczka jest fałszowana, oczywiście.
Dziękuję panie Zbigniewie, tak. Dobrze? Oddamy tu głos.
I głos jeszcze może jedno dodam. Co do sytuacji międzynarodowej, to warto przeczytać książkę Between Two Ages Zbigniewa Brzezińskiego, w którym on nakreśla plany globalistów. Wydana w 1975 po angielsku. I tam jest właśnie powiedziane również, że należy zlikwidować trzy jak on to się wyraził, zinstytucjonalizowane ideologie. A więc marksizm, islam i chrześcijaństwo. No i to idzie w tym kierunku tropem nakreślonym przez Brzezińskiego. Jeszcze Brzeziński związany z masonerią i bankierami amerykańskimi. To idzie w nowym
świecie. Dziękuję panie Zbigniewie. Dziękuję bardzo. Pan redaktor?
Ja pamiętam tą sprawę. Zresztą dzięki temu, że stowarzyszenie, o którym pan Zbigniew mówił, złożyło to doniesienie do prokuratury, ja też miałem dostęp do dokumentów, bo być może ślad by nie został. Natomiast prokuratura wszczęła te sprawy, przesłuchała świadków. I później po tym ja mogłem dotrzeć, skorzystać z tych dokumentów, z tych przesłuchań i to wszystko zamieściłem w książce Zamach na arcybiskupa. To pozostało tutaj w naszych prokuraturach, w naszych sądach. Natomiast analogicznie tutaj do to, co jeżeli porównujemy obie sprawy, no to tak jak mamy teraz zaskarżenia księdza kardynała i tutaj to, co jest w raporcie Makarika, tu jest różnica taka, o czym zresztą pan mecenas mówił, że tu nie będziemy mieć dostępu, bo część akt jest wyczyszczonych, a nawet te, które wyjaśniają tę sprawę, próbuje się dotrzeć, znaleźć, no one są gdzieś tam poufne, nawet nie wiemy, gdzie to jest. A więc można demaskować to, z czym mamy do czynienia tutaj, ale tam sięgać dalej jest problem, żeby cokolwiek wyjaśnić, bo no, te rzeczy wyglądają tak, jak na początku w tym wstępie pan mecenas mówił, jak to jest to rozgrywane i kto za tym stoi, mniej więcej kto to kryje i kto, gdzie mogą się znajdować źródła tego wszystkiego.
Bardzo gorąco dziękuję, panie redaktorze. Kolejny telefon. Halo.
Królowi nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Do rozmów.
Prosimy, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Maciej Woźny, Lublin.
Prosimy, panie Maciej.
To jest oczywiste, że mamy wojnę kulturową, a atak na Kościół jest jednym z elementów tej wojny. Wiadomo, że jest bezdyskusyjnie konieczna obrona dobrego imienia księży oskarżanych o różne przestępstwa na niewiarygodnych podstawach, ale taka obrona nie wystarczy. Konieczny jest jeszcze drugi element, a mianowicie pokazywanie możliwie najszerzej dobra, które realnie ma miejsce w Kościele. I dlatego bardzo dobrze, że wyszła ta książka Kapłan w moim życiu, bo jest szerzej pokazane, jak za sprawą księży może wiele dobrego się wydarzyć w ludzkich sercach, ile sumień może zostać uzdrowionych. No i konieczna jest też modlitwa za kapłanów, między innymi o zdrowie sumień dla nich, ale też i, co słusznie wy, drodzy ojcowie, podkreślacie, o liczne i święte powołania kapłańskie. Z mojej strony tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Michale. Gorąco serdecznie dziękujemy. Pan doktor?
No tutaj generalnie, proszę państwa, jest sytuacja tego rodzaju, że Kościół zawsze był atakowany i zawsze będzie atakowany. To nie jest nic nadzwyczajnego. To, że będziemy mieli zawsze sytuację tego rodzaju, że wojna kulturowa będzie miała polegać na tym, że chce się wyciąć z jak gdyby funkcjonowania publicznego chrześcijaństwo i zwłaszcza katolicyzm, to się przez wieki przejawiało. To nie jest też nic, co powinno tak naprawdę w dłuższej perspektywie dziwić. Co nie zmaga nas oczywiście z pracy, że my musimy po prostu robić swoje. I tyle. Kościół jest zbudowany na trwałym fundamencie i jest wieczny, więc to się po prostu udać nie może.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Halo. Radio Maryja.
Tak, chciałem do audycji głos.
Prosimy,
zabrać.
Jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć radioodbiornik.
Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Szkielc. Tak się złożyło, że miałem osobisty kontakt zarówno z arcybiskupem Wielgusem, jak i z księdzem kardynałem Gulbinowiczem. Arcybiskup Wielgus jest osobą bardzo zasłużoną nie tylko dla Kościoła, ale i dla Polski, dla ojczyzny. Z przykrością w telewizji oglądałem uroczystości, kiedy arcybiskup Wielgus był zaatakowany w katedrze warszawskiej przez różnych ludzi, w tym także tych, którzy uchodzą za dobrych katolików. Jeśli chodzi o kardynała, księdza kardynała Gulbinowicza, to byłem obecny na dniach społecznych stanu wojennego w 1982 roku. Wówczas ksiądz arcybiskup Gulbinowicz organizował to. To był ksiądz prymas również i wtedy były duże wydarzenia, rozruchy były we Wrocławiu do tego stopnia, że nawet do sali, gdzie obradowaliśmy, nawet można było odczuć gazy, którymi operowała Służba Bezpieczeństwa i różne oddziały ZOMO i temu podobne. Także uważam, że wszelkie akta, które Służba Bezpieczeństwa PRL posiada i którymi Instytut Pamięci Narodowej operuje, są aktami fałszywymi, są tendencyjnymi i w ogóle nie powinno się brać pod uwagę tych akt, które są z reguły sfałszowane. Jest tam mieszanie prawdy z kłamstwem i w ten sposób różni ludzie są atakowani. Trzeba dać temu odpowiednią wagę, żeby oni więcej tego nie robili. I Kościół w Polsce odgrywa rolę nie tylko jako Kościół rzymskokatolicki, jako organizacja religijna, ale również ma duże znaczenie dla istnienia narodu i dla państwowości polskiej. Także musimy tego Kościoła wszelkimi sposobami bronić. Nawet ludzie niewierzący, ateiści też powinni go bronić. To tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan redaktor.
No właśnie, tutaj to wspomnienie, wskazanie na te osoby pokazuje, jakby przypomina jeszcze jedną rzecz. Proszę zobaczyć, ja też w którychś książek pisałem osoby, które są atakowane, a mianowicie w jakim kierunku i które osoby są atakowane. To są ci, nie mówię to tylko o Polsce, o biskupach również w Europie i czy w Stanach Zjednoczonych, którzy mają odwagę zabierać głos w sprawach nazywanych, mówiąc w cudzysłowie, politycznych, czy mają odwagę troski o dobro Kościoła i mają odwagę publicznie to wyrażać. To też nie jest przypadek. No tutaj pan wspomniał o tej działalności księdza kardynała Gulbinowicza. Proszę zobaczyć, no pojawiają się świadkowie, to nawet dzisiaj mamy, czy wczoraj te listy w obronie, gdzie pojawiają się świadkowie, którzy składają świadectwo, że my byliśmy tutaj, my widzieliśmy, widzieliśmy co robił, jak działał. Świadectwo na korzyść księdza kardynała. I nagle medialnie pojawia się druga strona, która mówi, robił to, to, to i to, nie przedstawiając negatywne opinie na temat księdza kardynała, negatywne jakieś rzeczy, nie przedstawiając żadnych dowodów. I proszę zobaczyć jakiś odbiór społeczny. Co bardziej chwyta? No, bardziej chwytają te slogany. Oczywiście tu jest sytuacja inna, dlatego że no mamy ten komunikat inicjatywy apostolskiej, który wprowadził de facto dezorientację. On niczego nie wyjaśnił. Komunikat inicjatywy wprowadził dezorientację i my nie możemy się dziwić, że ludzie, określone środowiska, zwłaszcza środowiska solidarnościowe i nie tylko, buntują się, bo czują się oszukani. To jest takie wewnętrzne odczucie. Ja też czuję, że w jakiś sposób tym zostaliśmy oszukani i kwestia to, jak, czy mamy się bronić, jak mamy się bronić. Musimy się bronić. Musimy się domagać prawdy. Natomiast jak to zrobić? Gdzie się domagać? No rzucamy te pytanie. Ja, tak jak inni dziennikarze, no, każdy ma swoją jakąś, jak to się mówi, działkę. Tu pan mecenas bardzo to tak ujął, żeby każdy z nas zrobił swoje. Jak najbardziej. Jeśli każdy z nas będzie wykonywał swoje zadanie uczciwie, sprawiedliwie, z oddaniem i rzetelnie, czy to jest dziennikarz, czy prawnik, czy ksiądz, czy biskup, wtedy będzie mniej tego rodzaju problemów, bo krok po kroku będziemy szli dalej. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś zaporą, która jest skutkiem, powiedzmy, strachu czy jakiegoś letargu tych, którzy są odpowiedzialni za pewne sfery, no to rzecz się staje nie tyle trudna, co groźna dla całej społeczności katolickiej w Polsce i nie tylko w Polsce.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego.
Robercie.
Jak się składa, że pan Andrzej też z Kielc był, wcześniejszy przedmówca. Natomiast jestem chyba troszeczkę młodszy i mam tutaj takie pytanie natury zasadniczej, takiej ogólnej. Mianowicie, no my młodsi, troszeczkę tutaj będący też blisko Kościoła, starający się nieść to dziedzictwo przez świat, uczyć swoje dzieci. Mamy takie troszeczkę, rozmawiając na kręgach domowego Kościoła, małe rozdwojenie. Mianowicie, jak powinniśmy się zachować, jak odnieść do tych sytuacji, które też zostały tutaj przywołane, wspomniane, arcybiskupa Wielgusa, kardynała Gulbinowicza, czy nawet szerzej te światowe, takie nośne medialnie historie czy kardynała Makarika, czy innych. Mianowicie, czy my w tej sytuacji powinniśmy, nie wiem, negować i podważać zdanie najwyższych gremiów watykańskich, które się wypowiadają bardzo konkretnie na ten temat? Czy, no, czy po prostu tutaj nie wiem, pan redaktor też jakby neguje sam fakt, czy same fakty, czy trudno nazwać faktami? Czy tutaj rozumiem, że jest negacja tych decyzji watykańskich tutaj ze strony prowadzących, czy raczej powinniśmy tutaj negować i krytykować sposób wykorzystania tych faktów, tych materiałów przez wrogów Kościoła? Takie pytanie od młodszego słuchacza. Myślę, że dobrze zostałem zrozumiany.
Dziękujemy panie Robercie. Pan doktor, mecenas?
Znaczy, generalnie trzeba odróżnić dwie rzeczy. Jeżeli mamy sprawę kardynała Gulbinowicza, to proszę zwrócić uwagę, że to jest 97-letni człowiek, wobec którego wydano decyzję procesową, przynajmniej tak twierdzi nuncjatura, bo to jest właśnie przede wszystkim najzabawniejsze, że nikt nie pokazał orzeczenia, nie pokazał dekretu kongregacji, z której zostaje on ukarany. Z punktu widzenia prawa, osoba, która nie może się bronić, ma prawo oczekiwać tego, że proces wobec niej zostanie zawieszony. To znaczy, jeżeli mamy nawet zbrodniarza, mordercę, etc., etc., jeżeli toczy się postępowanie karne przeciwko takiej osobie, ona się z powodów zdrowotnych bronić nie może, na czas tej przeszkody postępowanie się zawieszy. Jeżeli ona umiera, postępowanie się umarza. Wydanie decyzji procesowej 6 listopada, kiedy stan kardynała jest delikatnie rzecz ujmując bardzo ciężki już wtedy, wskazuje, że ta decyzja nie ma mocy prawnej. To znaczy wydano ją w momencie, kiedy podsądny nie może się bronić i ona nie wywołuje skutków prawnych, tak naprawdę, z punktu widzenia procesowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czym innym jest to, z czym mam do czynienia, a tym, co nasz dzwoniący rozmówca, o co nas dzwoniący rozmówca pytał, dlatego że nie byłoby problemu, gdybyśmy my mieli na przykład orzeczenie kongregacji, które jest publicznie znane, to znaczy mamy dokument, który jest efektem postępowania sądowego, możemy wtedy zweryfikować, tak jak macie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, mamy nawet sprawę, która jest z wyłączeniem jawności, będzie karna z wyłączeniem jawności, tak? To sam wyrok jest publicznie znany. Sąd go ogłasza publicznie, na przykład wymieniając terminy rozpraw. Wiemy, kiedy postępowanie się toczyło, przed jakim sądem, kiedy zapadło rozstrzygnięcie, jaką ma treść. Mimo, że cała reszta jest niejawna. Tutaj mam sytuację jakiegoś komunikatu, gdzie nie ma możliwości zweryfikowania czegokolwiek, a ja nie wierzę w to, że wobec 90-parolatka postępowanie zostało prowadzone w Rzymie, dlatego że on by fizycznie nie był w stanie brać udziału w tym postępowaniu. Ono musiało być skierowane gdzieś do Polski i w Polsce się toczyło. W imieniu prawdopodobnie, zresztą pewnie, kongregacji. Ja bym oczekiwał tego, że jeżeli zostaje ktoś skazany na karę, to mi ktoś wyrok pokaże. Tak po prostu. I jest to publicznie ogłaszane. Tego wyroku nie znamy. Nie wiemy, kiedy postępowanie, czy w ogóle się toczyło jakieś postępowanie wobec księdza kardynała, bo w prawie kanonicznym można zrobić dwa rodzaje procesu, zwykły i prawno-administracyjny. Jeden i drugi pewnego rodzaju procedury wymaga, no jeden jest krótszy, drugi dłuższy, ale w jednym i w drugim jest prawo do obrony. To jest prawo naturalne, prawo człowieka wynikające właśnie z przyrodzonej godności człowieka i nie można go po prostu pozbawić. Tutaj zrobiono proces komuś, kto nie może się bronić. I to jest tam w sobie pewnego rodzaju skandal. I
kolokwialnie mówiąc, nie ma świętych krów. Jak Watykan robi coś nie tak i kongregacja robi coś nie tak, to my jako każdy katolik mamy prawo się oburzać i żądać wyjaśnień. To jest normalne. I tu ja się nie dziwię, że takich wyjaśnień ktoś żąda. To jest dla mnie pewne. Jeśli chodzi zaś o mówienie, że Watykan się w jakiś sposób wiążący wypowiedział o Makariku w kontekście raportu Makariku, to jest to nieprawdą. Wiążący się wypowiedział w zasadzie tylko na pewnym etapie Benedykt XVI, który odsunął Makarika od wszystkich czynności właśnie procesowo, właśnie przeprowadził to tak jak trzeba, nakazał po procesie odosobnienie, a to, że on się później nie stosował dalej, wykorzystywał swoje różne poparcia, no spowodował, że on nadal miał wpływy przez wiele, wiele, wiele lat i zdecydowanie za późno został wykluczony ze stanu kapłańskiego, zdegradowany i wyrzucony z wojska, że tak to ujmę, nomenklaturą wojskową, przez papieża Franciszka. Ale sam raport nie jest dokumentem, który my mamy o tyle mieć zaufanie, bo mówię, on nie jest wytworzony w transparentnej procedurze, nie ma podanych źródeł. Jest to, mówię, dokument, który ma zamydlić oczy opinii publicznej i przerazić 461-stronicową analizą bez głębszego tła.
Gorąco i serdecznie dziękuję. Przypomnijmy, dr Michał Skwarzyński, mecenas i redaktor Sebastian Karczewski, naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych. Radio Maria, halo.
No.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie już.
Kto do nas telefonuje?
Ja jestem Tomasz i dzwonię z Dolnego Śląska.
Prosimy, panie Tomaszu, jesteśmy na antenie.
Ja jestem już na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie.
A, to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To ja też chciałbym parę słów tutaj powiedzieć na ten temat. No, jestem oburzony tymi atakami na księży kardynałów. Szczególnie tutaj na księdza kardynała Gulbinowicza, który był wiele lat naszym pasterzem. Bo ja jestem właśnie z archidiecezji wrocławskiej. Bardzo zasłużony jest dla naszej diecezji. On też przyczynił się do erygowania wielu nowych parafii, nowych kościołów, bo przedtem tutaj no, było ich bardzo niewiele. I też bardzo się zasłużył w czasie komunizmu. Był bardzo odważny. Też wiem, że starsi, szczególnie ludzie, go też bardzo miło wspominają. Uczył też tego, tej miłości do Kresów. Sam pochodził z okolic Wilna. I właśnie teraz już też, no, praktycznie przed samą śmiercią, już miał 97 lat i tak został też zaatakowany bardzo. Bardzo przeżyłem. I też dziwię się, że nikt nie stanął w jego obronie. Właśnie tego nie rozumiem ani z biskupów, ani z mediów, nawet tych katolickich. I to tak tyle może z mojej strony.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Redaktor Sebastian Karczewski.
To ja najpierw zacznę od tego pytania ostatniego, pana, który dzwonił, ale wrócę jeszcze potem do tego telefonu wcześniejszego. Dlaczego nikt nie stanął w obronie? Mnie to nie dziwi, ja nie jestem zaskoczony. Ja wielokrotnie mówiłem również na antenie radia, telewizji Trwam, że nigdy w takiej sytuacji nikt, kto ma moc, nie staje w obronie. Od sprawy księdza arcybiskupa Wielgusa widzieliśmy to i widzimy to bardzo dokładnie. Ale ja powiem więcej. To nie jest tak, że nikt nie staje w obronie. Tylko ja osobiście mówię to z własnego doświadczenia. Kiedy staram się pomóc i stanąć w obronie jako dziennikarz, mi się utrudnia to. I czynią to też te gremia, wiadomo, jakie wysoko postawione, te, które w Kościele Polskim, które pewne rzeczy mają moc decyzyjną w niektórych sprawach. Nie tylko się nie broni, to jest tylko część. Utrudnia się obronę, żeby nie bronić. I ja nawet w niektórych listach czy korespondencji, również na portalach społecznościowych od wielu osób duchownych otrzymywałem taką informację. Dlaczego pan go broni? Ja mówię, czy osoby, nawet jeżeli byłby człowiek winny, a mam dowody na to, że danych czynów, o którego się oskarża, nie popełni, to ja nie mam prawa go bronić. To nie jest kwestia tylko, że nie staje w obronie. My poszliśmy dalej. Utrudnia się obronę. Ja to wiem i pan mecenas pewnie pracy nad tą analizą też tego samego doświadczył. Teraz wrócę do tego wcześniejszego telefonu. Pan zapytał, czy mamy podważać decyzje, jak mamy podważać decyzje najwyższych gremiów watykańskich. Ja pytam, o jakie gremia chodzi? W sprawie księdza kardynała Gulbinowicza, o jakie gremia chodzi? Komunikat nuncjatury apostolskiej mamy. Nie mamy żadnej decyzji, nie widzimy. Jeżeli ktoś uważa, że komunikat nuncjatury apostolskiej w tej sprawie jest wystarczającym dokumentem, że jakieś decyzje zapadły, czy jakieś dekrety zapadły, ja przypomnę, znów cofnę się do sprawy księdza Cyryla Wielgusa. Jak pamiętamy, wtedy też w dniu rezygnacji księdza arcybiskupa ukazał się komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce, który stwierdzał, że ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus złożył rezygnację w dniu przewidzianego ingresu do Bazyliki Katedralnej, czyli 7 stycznia 2007 roku. To był komunikat nuncjatury apostolskiej w Warszawie, czyli dokładnie to, co mamy teraz. Ja otrzymałem L'Osservatore Romano z następnego dnia i w L'Osservatore Romano była informacja, że Ojciec Święty przyjął rezygnację metropolity warszawskiego w dniu 6 stycznia. A więc informacja w L'Osservatore Romano, czyli w gazecie watykańskiej, zaprzeczała komunikatowi nuncjatury apostolskiej. Nie wiedziałem, co zrobić. Napisałem do rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej, proszę mi wyjaśnić, który dokument jest prawdziwy. Ten komunikat nuncjatury apostolskiej, czy biuletyn Stolicy Apostolskiej, bo jest wyraźna sprzeczność. Są podane różne daty. I co się okazało? Nikt nie był w stanie wyjaśnić. Rzecznik mi odpisał, że on otrzymał komunikat nuncjatury apostolskiej. W L'Osservatore Romano, kiedy przyszedłem z tym pytaniem, ktoś zaczął ze mną rozmowę, odwrócił się napięcie i odszedł, bo nie znał odpowiedzi. I no, w Polsce poszło głośno, że to Ojciec Święty odwołał, Ojciec Święty przyjął, a Ojciec Święty dowiedział się po tym, jak powstał ten komunikat. Stąd nasza podejrzliwość w stosunku do tego komunikatu. Zresztą, wystarczy spojrzeć na inne decyzje w tego rodzaju sprawach. Zawsze jest powołanie się na dekret, zawsze jest powołanie się na kongregację, która podejmie decyzję. Natomiast tu mamy komunikat. Jeżeli o mnie chodzi, jeżeli czytam tego rodzaju komunikat, mam podejrzenia, bo już to doświadczyliśmy tego w 2007 roku, że komunikat nuncjatury apostolskiej równie dobrze może nas okłamać. Może nas wprowadzić w błąd. Dlatego się pewnych rzeczy domagamy. Tutaj w tym komunikacie jest jeszcze jedna rzecz. Że księdza arcybiskupowi zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji, zakaz używania insygnii biskupich, pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze i tak dalej, i tak dalej. I to stwierdzenie po przeanalizowaniu w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem księdza kardynała, po przeanalizowaniu innych zarzutów. Jakich zarzutów? Jakie decyzje podjęte? Jakie są zarzuty? No czy sprawiedliwe jest, i tutaj też poproszę pana mecenasa o komentarz, czy sprawiedliwe jest mówienie o kimś, że jest złodziejem i nie wskazanie, co ukradł? Czy to jest sprawiedliwe? Że nazywamy kogoś złodziejem, ale nie pokazujemy, co ukradł, bo no, nie wiemy dlaczego. To jest wystawienie człowieka na publiczny lincz. Że teraz każdy może dopisać, co chce, no bo komunikat nuncjatury apostolskiej, czyli najwyższe gremia rzekomo watykańskie, więc piszmy, co chcemy. Dopiszmy, co chcemy. No skoro komunikat wydany, skoro zapadły jakieś decyzje, to znaczy, że ma na sumieniu. I teraz z upływem czasu będziemy coraz nowe rzeczy wymyślane, no bo ksiądz kardynał się już nie obroni, więc można wymyślać wszystko. Czy to jest sprawiedliwe?
No, pan mecenas został wywołany tutaj przez pana redaktora.
Tak. Znaczy generalnie to jest to, co ja powiedziałem. No, mam tam suchy komunikat, który jest bez źródła, właśnie bez orzeczenia. Przecież jeżeli byśmy orzeczenie kongregacji mieli, to byśmy mieli wskazane, za co został ewentualnie ukarany, kiedy, w jakiej procedurze, byśmy dużo informacji by z tego dekretu wynikało. Ale jeszcze raz powtarzam, ja jestem osobiście przekonany, że postępowanie prowadził któryś biskup w Polsce. I dlatego jest taki komunikat nuncjatury, żeby nie wiedzieć, który, bo prawdopodobnie ta procedura była tak wykonana, że ten proces jest cały nieważny. I mówię to z odpowiedzialnością, bo nie jeden proces już jakiś kanoniczny przez moje ręce przechodził i nawet mam pewne podejrzenia, która kuria jest na tyle niesprawna, że mogła coś takiego zrobić, jak stało się w przypadku księdza Gulbinowicza, bo tak naprawdę jeżeli kuria przeprowadzi postępowanie dobrze i można wskazać właśnie przykład księdza W, proszę zwrócić uwagę, w 2014 roku zwraca się pokrzywdzony do biskupa Pindla i nagle w tym samym roku on jest zdjęty z diecezji, jest ukarany postępowaniem kanonicznym, jest zakończone. Teraz jak się nowe jakieś oskarżenia pojawiają, są wszczęte postępowania, no jak się dobierze dobrze ludzi, którzy mają pojęcie o tym, co mają robić, to wygląda jak trzeba, prawda? To, co robi nuncjatura, to jest szkodzenie tak naprawdę też nuncjaturze samej. Nuncjatura generalnie w Polsce funkcjonuje w tym zakresie też w taki sposób, że nie spełnia swojej funkcji kontrolnej tego, co dzieje się w Polsce. W tym zakresie, dlatego że nuncjatura powinna być pierwszym organem, która wyjaśnia wszelkie wątpliwości właśnie w zakresie funkcjonowania diecezji. A tutaj mamy sytuację taką, że nuncjatura jest źródłem kontrowersji. No tak być na pewno nie powinno. To nuncjatura powinna się pilnować tego, żeby był porządek taki normatywny, żebyśmy my jako wierni nie byli wprowadzani w pewnego rodzaju błąd, żebyśmy mieli jasne informacje, jasny przekaz. Nie ma prawa tak naprawdę nikt publikować komunikatu tego rodzaju, jeżeli nie ma w ręku orzeczenia. Proszę to orzeczenie pokazać. Proszę pokazać, kto się pod nim podpisał.
Mhm. Ja jeszcze dodał jedną rzecz, bo dla mnie też to było niejasne. I nie spocząłem na tym, że to jest dla mnie niejasne i mam wątpliwości. Ja widząc to napisałem do rzecznika prasowego archidiecezji wrocławskiej, żeby mi wyjaśnił, kiedy dokładnie rozpoczęło się wstępne postępowanie, kiedy materiały sprawy zostały przekazane do kongregacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, co dotyczyło procesu. Ja może zacytuję, jako dostałem odpowiedź od rzecznika archidiecezji wrocławskiej. Zgodnie z przepisami kodeksu prawa kanonicznego, archidiecezja wrocławska po otrzymaniu zgłoszenia o zarzutach stawianych księdzu kardynałowi poinformowała o tej sprawie Stolicę Apostolską. Działo się to w połowie 2019 roku. Sprawa była wyjaśniana przez delegata wyznaczonego przez Watykan. Jako diecezja, uwaga, jako diecezja nie byliśmy informowani o tym, ani o tym, kto wyjaśnia i prowadzi sprawę, ani o wynikach jej badania na żadnym z etapów. Do naszej wiedzy został przesłany jedynie komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, którego treść poznała opinia publiczna. Z wiedzy, którą posiadam, o decyzji Stolicy Apostolskiej księdza kardynała poinformowali delegaci Stolicy Apostolskiej, którzy przyjechali do Wrocławia kilka dni przed ogłoszeniem komunikatu. Ja więc zadałem te kolejne pytanie. Kim byli ci delegaci? I przeczytam też odpowiedź. To jest pytanie do Stolicy Apostolskiej. Jeszcze raz powtarzam, że archidiecezja wrocławska nie była informowana ani o przebiegu sprawy, ani o wyznaczonych delegatach, którzy ją prowadzili.
Wystarczy, że nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, panie doktorze.
To wystarczy to teraz skonfrontować z kartą zdrowia księdza kardynała Gulbinowicza. Ile dni przed śmiercią on był przytomny, a ile był nieprzytomny. I to jest sama kwestia na temat tego, jak ten proces wygląda.
22:47 w związku z sensacjami o Kościele to temat naszego dzisiejszego debatowania, naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszymi gośćmi dr Michał Skwarzyński, adwokat z Katedry Praw Człowieka, Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Mogę się włączyć do dyskusji?
Prosimy bardzo o przedstawienie się, zabranie głosu, wyłączenie radio odbiornika.
Mam na imię Jan. Pan redaktor tutaj wspomniał, przywołał nazwisko księdza arcybiskupa Wielgusa. Otóż ja chciałem taką oto okoliczność. Otóż w tych ciężkich dniach dla księdza arcybiskupa, rzecznik praw obywatelskich, chyba on się nazywał Kochanowski, powołał taką komisję składającą się z trzech profesorów historyków. Oni tam udali się do IPN-u, żeby tam zbadać teczkę księdza arcybiskupa. Oni chyba ją badali przez godzinę. I w drodze powrotnej jeszcze nie doszli do siedziby rzecznika. Profesor, bodajże on się nazywał Firszke, oświadczył mediom, że ksiądz arcybiskup z całą pewnością był tajnym agentem. A jeżeli chodzi o księdza Dziwisza, otóż księdza kardynała Dziwisza. Otóż jak pamiętamy, ksiądz wówczas prałat Dziwisz no, był osobistym sekretarzem Jana Pawła II. No i gdy został nominację na biskupa, to w mediach włoskich to był właśnie we Włoszech straszny skandal, bo po raz pierwszy w historii Kościoła osobisty sekretarz był zarazem biskupem i podobnie było z nominacją na kardynała. Ona nastąpiła bodajże 2 tygodnie przed śmiercią Jana Pawła II. Watykan podał taki komunikat, że papież w najbliższym czasie poda nazwiska 7 kardynałów i to media zaczęły spekulować, że jednym z nich będzie ksiądz kardynał Dziwisz. No i też tam był tego rodzaju skandal. No i Watykan utajnił nazwisko księdza kardynała Dziwisza, dopiero odtajnił je ksiądz Benedykt XVI. No i poza tym nie podobało mi się zachowanie księdza kardynała względem księdza Izakowicza Zalewskiego. Wszystko, dobranoc.
Dziękujemy.
Znaczy, jeśli można, w kwestii tej ostatniej. Ksiądz kardynał Dziwisz nie był kardynałem za życia Jana Pawła II. Tam jest oczywiście taka wątpliwość, bo Jan Paweł II ogłosił jednego kardynała, tak zwanego impektore, to znaczy w sercu, i który nie był podany do publicznej wiadomości. Ale Stolica Apostolska, jak ja dobrze kojarzę, wydała później jakąś informację, że ta nominacja wygasła wraz ze śmiercią. Jakby to był impektore, to byłby ogłoszony jako impektore wcześniejszy. Ksiądz kardynał Dziwisz został normalnie kardynałem za czasów Józefa Ratzingera, czyli Benedykta XVI. I to nastąpiło gdzieś mniej więcej rok po śmierci papieża. To już trzeba byłoby dokładnie w datach sprawdzić, bo ja już tego nie pamiętam w tej chwili. Ale to nie była sytuacja taka, że to był ogłoszony kardynał impektore, który wcześniej był wyznaczony jako kardynał, a później został jak gdyby tylko ujawniony, że ma taki charakter. To jest jedna rzecz. Tutaj kwestia tak naprawdę awansu na biskupa księdza Dziwisza. Z księdzem Dziwiszem była taka kwestia, że Jan Paweł II już był w takim stanie zdrowia, jakim był, to jest też oczywiste. To też była prawdopodobnie ze strony Jana Pawła II taka chęć odwdzięczenia się księdzu Dziwiszowi. No, to jest człowiek, który tak naprawdę, jeśli chodzi o organizację, stał za tym pontyfikatem. To się wszystkim wydaje, że to jest tak łatwo prowadzić sekretariat papieża, ale chyba same kalendarze sekretariatu papieża zajmują 27 takich opasłych tomów, czy 29 jakoś tak. Tego było po prostu aż tyle. I ten awans prawdopodobnie wynikał z tego. Ponadto proszę też pamiętać, że ten wkład w ten pontyfikat został doceniony przez kolejnego papieża. Właśnie tym, że został ksiądz Dziwisz, został kardynałem. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to podlegało ocenie dość surowego recenzenta, no bo ksiądz profesor Ratzinger był z tego znany, że jest surowy i jego jak gdyby ta praca naukowa także słynie z tego, że jest dogmatyczny. No, typowe dla Niemca, prawda? No, wszystko jest uporządkowane, jest albo nie jest, nie ma dyskusji. Więc to też trzeba...
Chociaż, panie mecenasie, powinniśmy mówić typowe dla Ratzingera.
To jest nawet...
Bo to chyba przebił wszystkich Niemców.
To nie jest nawet standardowa skala jak na Niemca, tak oczywiście.
Pan redaktor, jakieś słowo? Czy...
No nie, to pan mecenas wyjaśnił to już w sposób...
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zabrać głos w dyskusji.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Wiesław z Biegostok.
Prosimy, panie Wiesławie.
Ojcze, czym więcej o Kościele, tym więcej będzie zdrajców i wrogów, którzy po prostu będą szkalować w ten Kościół. Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział, Święty Piotrze, jesteś opoką, na której zbuduje Kościół, a bramy piekielnego nie przebędą. I tyle.
No, chociaż, panie Wiesławie, nigdy nie brakowało tych, którzy obnażali fałszywych proroków również w Kościele. Nasi goście?
Ja jeśli mogę odnieść się do tego, co...
Prosimy, pan redaktor Sebastian Karczewski.
Myślę, że pan mecenas dokończy, bo o tym w pierwszej części też mówił. Ja powiem tak w cudzysłowie. Problemem jest wielkość Jana Pawła II i wielkość Benedykta XVI. Gdyby to byli ludzie, Jan Paweł II, gdyby to byli ludzie mierni, płytcy, nie byłoby tych ataków na ich osoby. A ponieważ to były, są postacie wybitne, jeżeli chodzi o historię Kościoła, dlatego mamy tak zmasowany atak na te postacie, o czym pan mecenas mówił już w pierwszej części.
Znaczy, no tak, to prawda, oczywiście, no o potędze świadczy ilość wrogów, tak się mówi, prawda? Więc to jest oczywiste, że gdyby to nie byli papieże, którzy mieli poważne oddziaływanie na dobry rozwój Kościoła, to nie byliby atakowani przez wrogów Kościoła.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Ojej, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Benedykta Maria z Warszawy i gości serdecznie witam. Chcę tylko powiedzieć, znaczy słucham uważnie i bardzo dziękuję, że no bo moje sumienie, ja tak cierpię w związku z kardynałem Gulbinowiczem, bo tu chodzi o to, że ja cały czas czuję to, co panowie mówili i co ludzie, którzy dzwonili. Jest w tym coś, zresztą poniżenie straszne człowieka i to gdzie w kościele. Po prostu nie mogę tego przetrawić i dziękuję bardzo, że dzięki tutaj tej audycji, dzięki temu, że panowie to mówią, że ja mogę jakieś odczuć ulgę pewną, ale chcę tylko dodać jeszcze w związku z tym, że jednak dwie osoby się upomniały. Ojciec dyrektor, i to nie po to mówię, żeby kadzić Radiu Maryja, i biskup Pacyfik Dydycz, który w pewnej, to było tuż przed pogrzebem, ja po prostu się wręcz prawie popłakałam, bo powiedział właśnie, że będzie w Olsztynie. To, co było ukryte, zresztą przede wszystkim sumienie. Biskup Pacyfik Dydycz jest moim ulubionym biskupem, nawet kiedyś jak był tym biskupem takim, bo teraz jest emerytem, to można było do niego zadzwonić i powiedzieć, co się czuje, czy jakieś problemy. Także ja go serdecznie pozdrawiam i tych dwóch ludzi, ojciec dyrektor i właśnie biskup Pacyfik Dydycz, jakby honor przywrócili, przepraszam, że to mówię, ale na przykład teraz, kiedy jest przepraszam, że to jeszcze powiem, że jak jest odłożona beatyfikacja naszego prymasa tysiąclecia, to myślę sobie, dlaczego taki podział nastąpił, że prymas jest i przewodniczący episkopatu. I mnóstwo ludzi myśli, że prymas wymaga od prymasa Polaka takiej postawy, no ja też trochę wymagam. A tu się okazuje, że jakoś mylnie nazwano w tej chwili. Bardzo przepraszam, że to, bo to nie do panów, ale w każdym razie szukamy autorytetów i tych dwóch ludzi obroniło ten honor człowieka, który został poniżony, sponiewierany wręcz. A jeszcze a propos takich różnych tajemniczych spraw, o których panowie przedtem mówili. I ja jako zwykły człowiek nie mogłam zrozumieć milczenia. Ja wiem, że było zaskoczenie, jak było to dziczenie się, bluźnierstwa, rysowanie na tych kościołach, ale czy my już jesteśmy tacy bierni, że nikt, no i także ja nie słyszałam, żeby, to znaczy oburzenie na przykład w Radiu Maryja, bo słucham radia, ale na przykład, że nikt, i jeszcze mówiono potem, że jakby byłaby reakcja jakaś policji, to ten pierwsze dziczenie się, to przecież cała Europa, co by powiedziała, to przecież jak może zwykły człowiek w okresie pandemii będący, nie mogący tak chodzić na mszę, jakby chciał czasem. To jest też znęcanie się nad ludźmi. I właśnie tu chciałam panom spytać panów, co panowie o tym sądzą, bo czy ja dobrze to rozumiem? Mianowicie bardzo dziwnie, niektórzy to różnie komentowali, że pan Kaczyński stanął na trybunie w Sejmie i powiedział, że brońcie kościołów, co było bardzo paradoksalne z jednej strony, bo on teraz jest tłumaczoną nad panem Kamińskim, że niby jest wicepremierem od tych spraw, ale z drugiej strony zachował się jakby w imieniu ludzi, którzy powinni też to powiedzieć. I więc ja go na przykład za to popieram, ale to też była ulga. Ale my mamy mnóstwo takich sytuacji w tej chwili, że my po prostu się burzymy wewnętrznie i bardzo dziękuję panom, ojcu Benedyktowi, ojcu dyrektorowi, biskupowi Dydyczowi za to, że człowiek, który się nie może bronić, został jakby w tej chwili wywyższony w jakimś sensie, bo naprawdę to nie po ludzku i nie po w sensie wiary, że to jest jakaś zgrzyt potworny. Jeszcze raz
przepraszam za egzaltację i życzę wszystkiego dobrego z Bogiem. Z Panem Bogiem. Prosimy, panowie.
Pan mecenas może tak, czy...
No mogę zacząć. No,
to właśnie, prosimy
tak, jak się nie widzimy, to trochę trudniej podjąć decyzję, kto ma mówić. Proszę państwa, generalnie Kościół jest zawsze atakowany na wszystkich możliwych płaszczyznach. To znaczy na poziomie płaszczyzny przekazu medialnego też. Nie zgodzę się z tym, że to nie zyskało jakiegoś odporu ta kwestia tych demonstracji, które nie miały charakteru pokojowego, bo to było analizowane także w mediach publicznych. Kwestia tego, że to jest łamanie prawa, także było analizowane w mediach publicznych. Ale z drugiej strony ja też rozumiem o tyle brak przesadnej reakcji, bo na to się liczy. Proszę zawsze pamiętać, że to jest gra w szachy. To znaczy trzeba wiedzieć, że pewne ruchy są wykonywane po to, żebyśmy my wykonali pewne ruchy. I jeżeli będą te ruchy zbyt gwałtowne, a na to liczono, no to będzie się przedstawiało w Polskę, że my jesteśmy państwem niedemokratycznym. No wszystko trzeba po prostu zważyć i wziąć pod uwagę. Tak naprawdę. Czy wezwanie premiera Kaczyńskiego miało jakiś sens? Moim zdaniem nie miało, dlatego że ludzie i tak sami się zorganizowali, niezależnie od tego, czy Kaczyński by wzywał dobro Kościoła, czy by wzywał, żeby ich nie bronić. To byłby, efekt byłby moim zdaniem tak naprawdę z punktu widzenia tego rodzaju żaden. Dlatego, że to były inicjatywy naprawdę oddolne. To znaczy, to nie były sytuacje takie, że to nagle powstała organizacja jakaś międzymiastowa, która zaczęła zbierać ludzi i oni zaczęli chronić Kościoły. Nie, to byli ludzie, którzy po prostu przychodzili, jak były te manifestacje, którzy byli najczęściej z jakimś męskim różańcem powiązani albo z jakimś taką męską formacją kościelną, którzy stawali przed kościołem i różańcą. No to dlaczego tutaj wzywać, prawda? Co to jest za problem? No, że to byli z reguły duży chłopcy, no to działało uspokajająco na wszystkich marzących po kościołach, prawda? I tyle, cała historia tak naprawdę. A to, że ludzie mają czasem prawo wchodzić na demonstrację i mieć głupie hasła, no na tym polega demokracja, że czasem musimy się ich głupot nasłuchać.
Redaktor Sebastian Karczewski.
Ja odniosę się do tego pytania, bo pani coś zadała między wierszami, mówiąc o tych atakach i o tych niesławianiu kardynału biskupu. Takie pytanie, czy my jesteśmy tak bierni? Dlaczego jesteśmy tak bierni? Ja przypominam sobie rozmowę z jednym z kardynałów, który też mnie zapytał, dlaczego ci, którzy stoją na czele kościoła, zachowują się tak, a nie inaczej. Ja odpowiedziałem, nie będę tej odpowiedzi przytaczał teraz. I dlaczego jesteśmy tak bierni w przypadku tych ataków i dlaczego to tak wygląda? Mi trudno jest odpowiedzieć, ale sięgnę do takiej, znalazłem taką artykuł z 1973 roku w jednej z amerykańskich czasopism, artykuł arcybiskupa Fultona Sheena, który miał być beatyfikowany i okazało się, że to też jakoś się rozmyło. I arcybiskup Fulton Sheen pisze o odwadze i pisze tak. Dobro, patriotyzm, uczciwość i lojalność przegrywają swoje bitwy nie na drodze konfliktu, przegrywają je walkowerem. Ci, którzy powołani są do tego, by bronić tego, co słuszne, nie odnoszą ran w walce, oni uciekają. Odwaga była zawsze w przeszłości atrybutem tych, którzy mieli wiarę. Obecnie przywódcy moralni stali się jedynie obrońcami słabych. Boją się oni głosić tym chówcom podstawowe prawdy ze strachu przed tym, że sprowokują czyjś bunt lub że staną się nielubiani. Tymczasem ich chówce marzą o silnych przywódcach, którzy rzucą im wyzwanie i zdecydowanie zadmią w trąby. Lecz widok niepewnych i lękających się wilków pasterzy sprawia, że owce się rozpierzchają. Dlaczego rządzący narodami, nauczyciele oraz przywódcy religijni boją się przemawiać z odwagą? Częściowo dzieje się tak dlatego, ponieważ sami nie praktykują tego, o co proszą innych. Częściowo dlatego, że boją się utraty publicznej sympatii za przeciwstawianie się nastrojom danej epoki. Po części wreszcie dlatego, że nie podlegają na mocy Bożej w obronie tego, co słuszne i sprawiedliwe. Gdy święci Piotr i Jan zostali aresztowani i doprowadzeni przez Sanhedryn za głoszenie chrześcijaństwa, sędziów przede wszystkim uderzyła ich odwaga, a po drugie ich brak wykształcenia. Ich silne przekonania nie brały się z tytułów naukowych, lecz z napełnienia Duchem Świętym. Myślę, że jest to, chociaż to jest tekst 73 roku, jest to jakaś wskazówka do tego, czym mamy dzisiaj do czynienia.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Krystyna z Warszawy.
Proszę, Pani Krystyna.
Właśnie chciałam zabrać głos, bo to jest takie straszne i takie upokarzające. Przede wszystkim jeszcze wrócę do biskupa Gulbinowicza. Wszyscy wiemy, albo bardzo dużo ludzi wie, jak bardzo wiele ten człowiek zrobił dla Solidarności, dla Polski, dla Kościoła. Tam mówił jakiś mieszkaniec, ile kościołów zbudował i tak dalej, i tak dalej. Czy teraz ktoś, kto ma rozum, nie domyśla się, że to jest jakaś wyjątkowa perfidia, może nawet zemsta, żeby nie rzucać jakichś po twarzy na tego człowieka, kiedy on ma 70 lat, czy 80 lat, czy jak jest dekorowany najwyższym odznaczeniem Polski, to wtedy nie można było ruszyć tych donosów, tylko w chwili, kiedy ten człowiek jest nieprzytomny i żegna się z tym światem, czy to nie jest wyjątkowa perfidia? I proszę pomyśleć, do kogo to można tą perfidię przyłożyć? Do kogo? Do kogo to pasuje ta perfidia? A biskup Dziwisz, przecież to jest człowiek, który od młodości oddał swoje życie temu największemu Polakowi. Był jego ojcem, matką, siostrą, bratem, sekretarzem, nieraz służącym, a kiedy po zamachu Ojciec Święty nasz miał 1/3 wnętrzności plastikowych, to ten człowiek był z nim dzień i noc. I jak można znowu na tego starszego człowieka rzucać kalumnię? To jest perfidia. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że mówimy nie w cudzysłowiu, tylko w cudzysłowie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Pani Krystyno. Pan redaktor?
Ja poprzedniej audycji, na zakończenie, pamiętam, że mówiłem, że my winniśmy być wdzięczni księdzu kardynałowi Dziwiszowi za tą jego posługę, bo to praktycznie było poświęcone życie u boku Jana Pawła II. Nie dla własnych interesów, ale dlatego, by służyć, to co pan mecenas powiedział, był do końca lojalny Ojcu Świętemu. Winniśmy być wdzięczni za to. I myślę, że dziś jakimś wyrazem wdzięczności byłoby to, gdybyśmy stanęli w obronie. Gdybyśmy domagali się pokazania prawdy i domagali się tych zdemaskowania tych, którzy stoją za tą kampanią o fałszywych oskarżeń wobec księdza kardynała Stanisława Dziwisza. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o księdza kardynała Gulbinowicza. Proszę zobaczyć, pani mówi o perfidii. No jest coś w tej perfidii. Już abstrahuję od tych faktów, o których mówiliśmy wcześniej, o których mówił pan mecenas, o tym braku procesu i tego wszystkiego, co się dokonało. Proszę zobaczyć, dzisiaj nagle próbuje się podważyć zasługi księdza kardynała na Gulbinowicza również na tym polu walki z komunizmem. I mnie przeraża to, że robią to historycy IPN-u. A przypomnę tylko, że ci sami historycy w 2007 i w 2008 roku wydali dwie książki, w których prezentowali księdza kardynała Gulbinowicza jako człowieka niezłomnego. Czyli co się zmieniło? Zmieniły się dokumenty w IPN? Nie. Dokumenty się nie zmieniły. Zmieniła się potrzeba i po prostu te same dokumenty, na podstawie których pisano, ukazały się te dwie książki, w których przedstawiano księdza kardynała Grubiniewicza jako człowieka niezłomnego, nagle na podstawie tych samych dokumentów próbuje się zrobić z niego konfidenta i nie tylko konfidenta. Coś tu jest przerażającego.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ojcze, chciałam...
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Maria z Podkarpacia. Chciałam tylko zapytać. Ojcze, czy Polska ma prymasa w tym wszystkim? Szczęść Boże.
Prymasem Polski jest ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Stolica prymasowska jest to pierwsza stolica danego kościoła. Przypisana jest do Gniezna, zatem tak, proszę pani, mamy prymasa. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Michał z Poznania.
Prosimy pani.
Ja już mam 76 lat. I dużo w kościele widziałem i słyszałem i stale trwam przy nim tak jak mogę. Pamiętam najróżnorodniejsze sytuacje. Jako dziecko jeszcze pamiętam, jak były sprawy związane z rozprawą z księżmi, których zastrzelono, powieszono, sfingowano procesy. Potem pamiętam dokładnie okres związany z milenium Polski i tym słynnym przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wtedy wydawało mi się, że już Kościół zostanie rozłożony całkowicie na upadki. Ludzie przestali bronić Kościoła i tak się wydawało, że już nie ma żadnego wyjścia w tym zakresie. Po wielu latach okazało się, że to przyniosło bardzo pozytywny owoc dla Kościoła polskiego. Było papieża wybrano, Polaka, który zapisał się w dziejach świata bardzo pozytywnie. Jak to można powiedzieć, że papież znał wszystkie rzeczy, które się w Kościele dzieją, jeżeli to jest Kościół, który ma 1 200 000 000 wiernych, 5 000 albo ponad 5 000 biskupów, 200 albo więcej kardynałów. Wiele spraw na głowie. To ten człowiek, który sprawuje urząd papieża, to musi mieć wszystko przygotowane, podane i żeby to było dobrze zorganizowane. I to trzeba podziwiać, jak to papież sobie dawał radę z zarządem takiej wielkiej organizacji światowej, Kościoła Światowego. Ja przypuszczam, ja mam takie jedno pytanie, ponieważ dużo i słucham przeciwników Kościoła i zwolenników Kościoła. Takie mam, takie skojarzenie i trochę nawet pretensje do Kościoła. Dlaczego Kościół się zgodził zapłacić za podejrzenia związane o pedofilię? Ja to szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstały kancelarie prawne, które prowadzą procesy po to, żeby nawet jakieś podejrzenie, cień podejrzenia, żeby z tego wyciągnąć pieniądze. I Kościół się zgodził płacić te pieniądze. A czy jak nauczyciel popełnia pedofilię, to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa płaci? Albo dyrekcja szkoły płaci? Czy ktoś inny to płaci? A tu chodzi tylko o... W wielu wypadkach także o to, żeby wysępić pieniądze z Kościoła. Byłoby jeszcze dużo do myślenia i opowiadania, ale tylko zostawię. Aha, jeszcze jedno. Obserwuję tą dyskusję na temat związany z pedofilią w tak zwanym Kościele. I są profesorowie, mam tutaj na myśli osoby, które nieustannie imię hasła oczyszczenia Kościoła te zagadnienia na wszelki sposób rozważają. Ja mam tu na myśli pana Czernikowskiego i księdza Isakowicza, a teraz nie wiem nawet jak podejść do wykładów czy stanowiska księdza profesora Oko. Miałem tego człowieka za bardzo takiego zrównoważonego, który niesie dużo rzeczy dla Kościoła, a mi się wydaje tak trochę jakby poszedł za daleko. To tyle, co takich wspomnień. Byłoby jeszcze dużo do powiedzenia, ale nie chcę zabierać czasu.
Dziękujemy bardzo. Prosimy. Pan mecenas, pan doktor Michał Skwarzyński.
Znaczy, no generalnie tu mamy sytuację taką, że jestem ta grupa księży, wracając do księdza Oko właśnie, księdza Isakowicza Walewskiego, no, która oczywiście dostrzegając pewien problem, jaki w Kościele istnieje z homoseksualizmem, ukrywaniem tej lawendowej mafii, ma taką tendencję, że walcząc z tym złem, można poświęcić wszystko, to znaczy także poświęcić prawdę i poświęcić ewentualnie niewinnych, którzy w tej walce zginą. No ja takiego podejścia jako specjalista z prawa i to człowieka podejścia, no nie mogę przyjąć. No, na tym polega proces, że dopóki jestem, nie udowodnił mi winy, jestem niewinny i nie można domniemywać niczego na niekorzyść. Redaktor Terlikowski nawet w jednej z wypowiedzi dla Onetu się wypowiedział w ten sposób, to mnie zszokowało już zupełnie, że wszystkie okoliczności z raportu Makarika wynika, że wszelkie wątpliwości, jakie były świadków, którzy w jego sprawie zeznali, rozstrzygnięto na korzyść Makarika. A jak miał, przepraszam, rozstrzygnąć inaczej? No, na tym to polega, że tak, to funkcjonuje. No, ale jest pewnego rodzaju taki problem, że jak człowiek się zacietrzewi w swoim jak gdyby widzeniu pewnej rzeczywistości, to przestaje dostrzegać argumenty drugiej strony, przestaje dostrzegać dobro we wszystkim, a widzi tylko to zło, z którym walczy. I to zawsze prowadzi do złych jak gdyby owoców. Trzeba zawsze w pewnym momencie próbować łapać dystans do tego, co się robi. Tutaj moim zdaniem troszeczkę tego braknie. Moim zdaniem to jest jak gdyby powód tej sytuacji. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, że Kościół płaci za pedofilię. No, Kościół płaci nie tyle za pedofilię, tylko Kościół płaci za to, że nigdy nie chciał stworzyć mechanizmów transparentnych tego typu, walczy z tego typu patologiami wewnątrz. To znaczy takich, które ja piszę też w opinii, że to powinno być stworzone, bo to byłoby w interesie Kościoła. Kościół poniesie odpowiedzialność, ale nie tyle za samą pedofilię, tylko za grzech zaniechania próby rozwiązania tego samemu. Polski Kościół jest dokładnie przed takim samym wyborem. Albo zrobi to na swoich warunkach, albo zrobić na warunkach prawa świeckiego i tyle. A to, że powstają kancelarie, które żyją z tego, to jest też oczywisty proces. No, w Polsce mieliśmy już jednego mecenasa, który obsługiwał obie strony roszczeń, że się wyrażę, pedofilskich w Kościele, tak, czyli jednocześnie obsługiwał kurii pokrzywdzonych. No tak to, proszę Państwa, wygląda, no, że generalnie są osoby, które będą się na takiego typu biznesie, kolokwialnie mówiąc, paść. Jak Kościół to powinien rozwiązać? No, oczywiście jest argument, że powinien być traktowany dokładnie tak samo w zakresie odpowiedzialności, jak każda inna osoba prawna. Jeżeli to jest szkoła, to szkoła też może odpowiadać za pedofilię, ale jeżeli to jest parafia, to ma być dokładnie taka sama zasada jak dla szkoły. Tak? To nie może być budowany system odpowiedzialności inny, a moim zdaniem troszeczkę jest przyzwolenia, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym i w sądach, że wobec Kościoła mamy troszeczkę inny standard stosowania przepisów niż wobec innych osób prawnych, z czym zgodzić się po prostu nie można. Generalnie powinno być jednostki traktowane dokładnie tak samo jak wszystkie inne. To też jest, też żeby była jasność, tych spraw tak naprawdę mówi się, że ich jest bardzo dużo, ich jest bardzo mało tak naprawdę, jeśli chodzi o skalę przestępczości tego rodzaju, jaka jest ujawniana w statystykach przez ministerstwo w Kościele. No ale jest to jakiś bat, żeby uderzać w Kościół. No nie można dyskutować z Kościołem na poziomie antropologii. Nikt nie chce rozmawiać na temat argumentów, dlaczego aborcja jest zakazana, tak? W Kościele. Nikt nie chce rozmawiać na poziomie argumentów. Każdy przerzuca na emocje, nikt nie chce wyjść na ten poziom i tak jest z całym nauczaniem Kościoła, dlatego że ono jest dobrze przygotowane. I no, musimy się z tym pogodzić, że często jak się ma rację, to nie wystarczy, tylko trzeba się, jak ma się rację, spotkać się z czymś, co będzie polegało na podważaniu nas od strony ad personam, a nie ad rem.
redaktor Sebastian Karczewski.
Ja tu dodam do tego zestawu, bo wspomniany już wspomnieliśmy o księdzu Jacekowiczu Zaleskim, wspomnieliśmy o księdzu Oko. Ja dodam jeszcze jedną postać, która pojawiła się na firmamencie tych osób, które te duchownych, którzy tak brylują w mediach, rzucając oskarżenia na lewo i na prawo, bo o nich zapomnieliśmy, a widzę, że staje się jedną z bardziej radykalnych, ksiądz Andrzej Korbeliński, profesor, wykładowca UKSW w Warszawie, który, jak widzieliśmy w ostatnich filmach, pojawia się w każdym miejscu, wypowiada tezy, nie pokazując żadnych dowodów. Ja powiem więcej, no, w Gazecie Prawnej ukazał się wywiad księdza Korbelińskiego, gdzie ksiądz Korbeliński oskarżył kardynała Dziwisza o to, że wiedział o pedofilii w kościele od połowy lat 80. w rozmowie z panią Rigamonti. Mało tego, na pytanie pani Rigamonti, czy każdy biskup i arcybiskup ukrywał w pedofilię, ksiądz profesor Korbeliński mówi, że tak, do 27 chyba każdy, po 2007 roku większość, a po 2013 pewnie na pół. Niech ksiądz Korbeliński pokaże dowody. Dlaczego rzuca tak potężne oskarżenia w stosunku do całego episkopatu? No skoro każdy, no to do całego episkopatu. Ja powiem tak, ksiądz profesor Korbeliński pochodzi z diecezji płockiej. Ja dużo czasu spędziłem w diecezji płockiej, zajmując się sprawami oskarżeń w diecezji płockiej. Może ksiądz Korbeliński najpierw zajmie się swoją diecezją. Może wyjaśni nam, jak to się stało, jak tuszowano w diecezji niektóre sprawy. Może wyjaśni nam, jak w diecezji płockiej, mówię tu o fundacji, nie lękajcie się, zrobiona z oszusta ofiarę, którą Ojciec Święty całował po ręce. Może od tego zacznijmy. Może zacznijmy od własnego podwórka, a nie rzucajmy oszczerstwa na wszystkich. Warto pamiętać, bo to, co ja czytam w tych wywiadach księdza Korbelińskiego, to jest przerażające. To jest przerażające. Myślę, że przeszedł w ogrodę księdza Oko, mówiąc o tej ostatniej książce, i daleko przed księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. No, potrzeba jakiejś refleksji, potrzeba jakiegoś realnego spojrzenia. No bo jeżeli z ust duchownego słyszę w wywiadzie, że każdy biskup, arcybiskup w Polsce ukrywał pedofilię, no to gdzie my jesteśmy?
Panowie, w związku z sensacjami o Kościele rozmawiamy dzisiaj z doktorem Michałem Skwarzyńskim, mecenasem z Katedry Praw Człowieka, adwokatem i prawa humanitarnego, Wydział Prawa Kanonicznego Administracji Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nasza audycja powoli zmierza do końca. Nie chciałbym tej audycji, tych rozmów zakończyć bez takich panów osiągnięć, czyli panów dorobku, który wpisuje się w wyjaśnianie ataków. I tutaj nie powiem ataków na Kościół, tylko na poszczególne osoby Kościoła. I oczywiście to też tyczy się Kościoła, ponieważ sensacjami o Kościele, Kościół wiemy, że to my wszyscy, i próbuje się wielu rzeczy takich ogólnych czy uogólniać, mówiąc o Kościele, zranieni w Kościele albo pedofilia w Kościele. To jest pewnego rodzaju uproszczenie i od tego uproszczenia chciałbym, byśmy stronili i mówili o tym, że są wśród ludzi Kościoła albo ludzie Kościoła są w ten sposób atakowani. Dlaczego tak na zakończenie? Bo chciałbym poprosić jeszcze raz, zwłaszcza pana doktora i potem pana redaktora, o takie streszczenie, panie doktorze, tego raportu McCarricka, komentarz do sensacyjnych zarzutów medialnych wobec kardynała Dziwisza. Ten raport na stronach internetowych, między innymi Radio Maryja. Pan też jest autorem analizy tyczącej się sprawy księdza biskupa Edwarda Janiaka. Proszę w takich 5 minutach, jeżeli to jest możliwe, dlaczego powinniśmy zapoznać się z całą treścią obydwóch tych dokumentów, jak to pan określa, jest to komentarz naukowy.
Znaczy z podstawowego powodu, dlatego że wszyscy będziemy prawdopodobnie musieli prowadzić pewnego rodzaju obronę Kościoła i obronę księdza Dziwisza przed tymi zarzutami nieprawdziwymi, które w tym filmie się pojawiły. I tam są dwa przypadki dwóch polskich jak gdyby księży, które zarzuca się księdzu kardynałowi. Ja przedstawiłem tam, jak ten stan faktyczny wyglądał. Rzeczywiście są publikacje prasowe na ten temat. Jest wypowiedź księdza kardynała Dziwisza z dzisiaj, która już jest opublikowana przez EKAI, w której on też to wszystko wyjaśnia. I jeśli chodzi o księdza W., to jest ksiądz, który jest obcej diecezji. Czynów, których on się dopuszcza, dopuszcza się w czasie, kiedy ksiądz kardynał Dziwisz jest w Rzymie razem z Janem Pawłem II. Ksiądz kardynał o sytuacji księdzu W. dowiaduje się na marginesie listu w 2012 roku od księdza Isakowicza Zaleckiego. Dlaczego mówię na marginesie listu? W filmie jest przedstawione, że ksiądz kardynał mówi, że on nie pamięta tej sytuacji. I ksiądz Isakowicz ten list opublikował, proszę zwrócić uwagę, na swoim własnym blogu. I on zajmował chyba 7 punktów, z tego 6 dotyczyło księży diecezji krakowskiej, a ten jeden właśnie księdza Bielsko-Żywieckiego. Jest oczywiste, że ksiądz biskup z Krakowa zadzwonił do księdza z decyzji sąsiedniej, powiedział, że ksiądz Isakowicz mu takie rzeczy przyniósł, żeby to zbadał, ale zajął się sprawami swojej decyzji, tych 6 pozostałych punktów. On po prostu nie pamiętał, że tam był jeszcze jeden, który był z innej decyzji. Dowiaduje się w 2012 roku. W 2013 roku ksiądz biskup Rakoczy idzie na emeryturę, przychodzi ksiądz biskup Pindel, który w 2014 roku odsuwa księdza W. od wszystkich czynności, którymi on się zajmował, zdejmuje go z parafii i wszczyna mu proces kanoniczny. Jakie zaniechanie miał stwierdzić biskup Dziwisz wobec biskupa innego w metropolii, który dokonał jakiegoś zaniechania? Tutaj nie ma takiej sytuacji. Ale co więcej, biskup Dziwisz miał obowiązki informować Stolicę Apostolską o zaniechaniach innego biskupa dopiero od 2019 roku. On w 2016 roku przestał być metropolitą. Tak naprawdę, bo dopiero wtedy jeszcze ten obowiązek prawie kończył, w 2019 roku. Druga sprawa, to jest omówiona w filmie, to jest sprawa księdza D. To jest kolega z roku z seminarium księdza kardynała. I sprawa jest o tyle kuriozalna, że znalazła się w filmie, bo przedstawia księdza sprawę, którą prowadziła w całości Kuria Rzymska, to znaczy prowadziła to kongregacja, a nie sąd biskupi w Krakowie. Całą sprawę, to znaczy w pierwszej i w drugiej instancji postępowanie prowadził Watykan. Biskup miejsca, czyli kardynał Dziwisz, przekazał tę sprawę do Rzymu. Jest tam zarzut w filmie, że pokrzywdzony nie dostał decyzji kongregacji. No, ale to jest pytanie do kongregacji, ale pytanie dość naiwne. Nie dostał z bardzo prostej przyczyny. Nie występował w tej sprawie. Znaczy pokrzywdzony nigdy nie złożył zeznań w tej sprawie. Mimo to ksiądz Dziwisz tę sprawę i tak skierował do kongregacji bez zeznań pokrzywdzonego. Zeznawali wyłącznie jego rodzice jako świadkowie, no ale z oczywistych względów świadkom nie doręcza się decyzji procesowej, prawda? Więc to dziwne, nie jest dziwne, że ich nie otrzymali. Tak samo jak ksiądz Isakowicz-Welecki też jest zdziwiony, że on był świadkiem w tej sprawie i on nie otrzymał decyzji. Jak żyję, to jeszcze nie widziałem, żeby świadkom decyzję procesową doręczać. Muszą być stroną postępowania, żeby je dostać. I to jest jakby wątek polski, który pokazuje, że to są wyssane z palca zarzuty. No i jest wątek dotyczący Makkarika i dotyczący funkcjonowania Kurii Rzymskiej. Zarzuca się księdzu Dziwiszowi, że wpływał z jednej strony na nominację Makkarika na kardynała i na arcybiskupa Waszyngtonu, a z drugiej strony, że krył pedofilię w kościele. Proszę Państwa, papież, mimo że ma władzę absolutną, bo to monarchia absolutna, opiera się o działanie instytucji kościelnych. To znaczy, to nie jest tak, że papież sobie wstał i pomyślał, a kanonizujemy sobie kogoś. Tylko od tego jest kongregacja do spraw kanonizacyjnych, która przeprowadza proces kanonizacyjny. Jak proces kanonizacyjny wyjdzie, że na nie, to papież nikogo nie będzie kanonizował. Tak samo jak jest kongregacja do spraw odpuszczenia grzechów, penitencjarnia apostolska, to jest od odpuszczenia grzechów, którymi zajmuje się papież, to papież nawet nie byłby w stanie przez całe życie przeczytać dokumentów, które tam wpływają. Od tego są ludzie, którzy to opracowują. Przychodzi urzędnik kurii, przedstawia to papieżowi i papież wydaje decyzję. Ale to wszystko robią za niego organy. Tak samo jest z przestępstwami. To nie papież prowadzi sądy, on nie prowadzi postępowań kanonicznych, bo by nie był w stanie. Od tego są sądy w diecezjach i jest kongregacja nauki wiary i sądy w Watykanie, które to robią. I decyzje, które one przedstawiają, są przedstawiane papieżowi. No i on się pod tym, tak kolofialnie mówiąc, podpisuje pod tym postępowaniem, które przeprowadziły właściwy organ. Przy wyborze biskupa, kandydata na biskupa jest dokładnie tak samo.
są od tego organy, które przeprowadzają sprawdzenie kandydatów i wskazują, kto jest na liście, kto ma jakie kompetencje, kogo najlepiej by było wybrać. I te osoby zostają wskazane. Tego nie robi papież z kapelusza, tylko bierze pod uwagę pracę urzędów w kurii rzymskiej. Zarzuty, które są stawiane księdzu kardynałowi, sprowadzają się w zasadzie do tego, że on, będąc sekretarzem papieża, to znał jakichś ludzi. Chciałem tylko zauważyć, że przez prywatne apartamenty papieża, przez pontyfikat przewinęło się około 14 milionów osób. Jeżeli mamy wizytację ad limina biskupów, to ja twierdzę, że ksiądz kardynał Dziwisz musiał się spotkać z każdym biskupem na świecie. Tak jak Jan Paweł II. Ale to nie oznacza, że on odpowiada za jego czyny. Tak po prostu. Tylko, nie wiem, biskupów jest ile tysięcy, ale to rozmawiamy o tysiącach na świecie. To jest ta kwestia. Zarzuca mu się, że będąc sekretarzem prywatnym papieża, mógł mieć wpływ na nominację McCarricka, o czym wcześniej mówiłem, co jest niewykonalne logistycznie. Nie byłby w stanie czasowo tego zrobić. To musiał zrobić ktoś z sekretariatu stanu, a jeszcze i tak uważam, że musiał mieć wsparcie, jakie jest z zewnątrz, żeby udało się na gruncie prawa amerykańskiego wybryki McCarricka ukryć. No i zarzuca mu się kontakty z De Golado. Ja przypomnę, że wobec De Golado także się pojawiały takie informacje, że on sam się powoływał, że jest agentem CIA. Bo takie informacje się pojawiały w prasie zagranicznej. Ale to też był człowiek, który bez osłony służb, zarządzając majątkiem wartym 33 miliardy dolarów, musiał być zainteresowany służbami wielu państw. Miał dzieci z różnymi kobietami w różnych państwach, molestował mnóstwo dzieci, robił przekręty finansowe. Żadna służba żadnego państwa tego nie dostrzegła. No nie dostrzegło tylko by w jednym przypadku, kiedy miał osłonę innych służb. I proszę się nie dziwić, że był w stanie wprowadzić w błąd wtedy też osoby w Watykanie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, zarzuca się księdzu Dziwiszowi, to jest pewna manipulacja, że on miał bardzo dobre stosunki z legionistami Chrystusa w Rzymie, a zapomina się dodać, że De Golado urzędował w Amerykach. On tu rzadko przyjeżdżał, bo on miał czym zarządzać w Amerykach. A robi się narrację tego, że to był wybitny przyjaciel Jana Pawła II, prawda, i księdza Dziwisza. Co jest, patrząc tylko na historię spotkań, to się nagle okazuje, że tych spotkań było bardzo mało. To jest tego typu narracja. Odsyłać do dokumentu. Powiedzieć, że dla Salvatore Romano jest całe dossier pracy papieża. Proszę pokazać, kiedy miał Dziwisz z Janem Pawłem II czas, żeby czyścić papiery w kurii. Proszę pokazać, kiedy miał czas weryfikować kwestię De Golado i niby się z nim tak często spotykał. Gdzie są te spotkania? Gdzie to jest ten przyjaciel? Gdzie to jest ujawnione? To są rzeczy, które po prostu były publikowane rok do roku, wszystkie tego typu rzeczy. To jest po prostu faktyczna nieprawda. Kolejna kwestia to jest te zarzuty dotyczące przyjmowania datków przez sekretarza papieża, ale to jest, Franciszek mówi to samo, przecież kardynał Krajewski też mówi, że dostaje od papieża Franciszka koperty, które dostał i przeznacza je na biednych, bo taka jest praca w sekretariacie stanu. Często papieżowi zostawiane są prezenty, koperty, to jest później wszystko rejestrowane, wysyłane są podziękowania.
W sekretariacie papieża.
Znaczy, nie, one są zostawiane w sekretariacie papieża, ale tak. One są później przekazywane do sekretariatu stanu, wszystkie te pieniądze. Bo sekretariat stanu zarządza pieniędzmi. I kto by trzymał w prywatnym apartamencie papieża, mieszkając z nim pieniądze, po co? Jak księdzu Dziwiszowi byłaby przysłowiowa walizka pieniędzy potrzebna, on by napisał do sekretarza stanu, proszę mi przynieść tyle i tyle pieniędzy, i on mu przyniosł. No tak to wygląda, to jest głowa kościoła, potrzebna mu jest walizka pieniędzy, dostanie. Po co mu te pieniądze? Gdzie on miałby zresztą je wydać, jak on jest ciągle z papieżem? To jest myślenie według świeckich kryteriów, że on bierze pieniądze i zbiera na coś. Tylko co on miał z nimi zrobić? To też jest tak naprawdę nieznajomość kurii rzymskiej, dlatego że wszystkie pieniądze, które właśnie są w tego typu datkach, one później na coś idą. One są później rozliczane. To tak nie jest, że to sobie idzie nie wiadomo jak, bo ta sama praktyka jest dzisiaj u kardynała Krajewskiego, on o tym też wielokrotnie mówił, że po prostu ma iść na biednych, idzie na biednych, idzie na to. Przecież to jest też normalne, że ludzie składają ofiary z przeznaczeniem, no też chcą pójść później poinformowani, na co to poszło. Więc sekretariat stanu nad takimi rzeczami trzeba, tam jest ten rejestr tych wszystkich rzeczy wpisywany, bo tak to rzeczywiście wygląda. I proszę też się nie łudzić, że jeżeli by ksiądz Dziwisz brał te pieniądze dla siebie, że nikt by o tym nie doniósł i nie wszczęto by mu postępowania jakiegoś wewnątrz Watykanu. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, ksiądz Dziwisz był nielubiany, bo był z zewnątrz i był nielubiany przez kurialistów, bo bardzo mocno pilnował kalendarza papieża. To znaczy, jak było spotkanie, to posłanie się musi kończyć, bo mamy następne. I on przerywał, przeszkadzał. To się nie podobało dostępnikom, bo to był zwykły ksiądz. to nie był biskup, to nie był równy kardynał, a przeszkadzał kardynałom. I też trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, żeby zrozumieć, jak działa Kuria Rzymska. W regulaminie Kurii Rzymskiej jest tak, że każdy kardynał ma ileś godzin w tygodniu wizyty sam na sam z papieżem. Nie można mu tego prawa odebrać. Kardynał, który jest sekretarzem stanu, ma codzienny dostęp do papieża, nieograniczony, to znaczy może w każdej chwili przyjść i wszyscy mają wyjść. Tak to jest zorganizowane. Jak papież nie domaga, bo ma już rację z racji wieku pewnego, nie domaga, jest na to cała procedura, kto jakie obowiązki przejmuje i nie jest to sekretarka prywatna papieża. Od tego są kardynałowie, którzy pełnią bardzo ważkie funkcje w Kurii Rzymskiej. Oni wtedy przejmują obowiązki papieskie. Zresztą to widać z dokumentów, które są później podpisywane, jak już Wojtyła miał Parkinsona i nie był w stanie podpisać. Już było widać, kto zaczyna które dokumenty podpisywać, kto tę władzę zaczął przejmować. Ale to też jest wszystko określone, bo przecież to nie jest pierwszy papież, który osiągnął starszy wiek, że trzeba go wspomóc w zarządzaniu. To wszystko jest uregulowane w stosownych dokumentach i one są przestrzegane. Więc proszę tej narracji jak gdyby w tych dyskusjach używać. To wszystko jest w tym raporcie. Można z tego korzystać. Dziękuję.
Dziękujemy panie mecenasie. Panie redaktorze, po jakie pozycje pańskie powinniśmy sięgnąć, żeby móc dyskutować i poznać sytuację wokół ludzi Kościoła i ataków, które są atakami na te osoby?
No ja ostatnio ukazała się książka Polowanie na kardynała, o której jest udało mi się opisać na podstawie też dostępnych akt sprawę oskarżenia się za kardynała Pela. Jak to wyglądało, jak wyglądał cały ten proces i jak wyglądało to na gruncie medialnym, bo to też jest ważne, plus to, jak wyglądało to ta rozgrywka z kardynałem Pelem w Watykanie. Ta książka powstała nieprzypadkowo, bo ten mechanizm, który zastosowano w przypadku księdza kardynała Pela, mamy z nim w pewnym sensie do czynienia również w tych atakach na naszych księży kardynałów. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o sprawę pedofilii, oskarżenie o pedofilię, no to książka Pedofilią w Kościół, oblicza kłamstwa, gdzie starałem się przedstawić historię tych oskarżeń, jak to wyglądało i teraźniejszość, jak też pokazać tych księży biskupów, którzy wcześniej byli w ten sposób na podstawie różnego rodzaju oskarżeń atakowali. To jest o tyle cenne, że na ich przykładzie widzimy analogię do tego, z czym mamy do czynienia w Polsce, że nie jest to nowość, nie jest to, że ktoś na ten moment coś wymyślił. Oczywiście są pewne korekty tego mechanizmu, ale mechanizm działa tak samo w różnych krajach. To, co było w Stanach Zjednoczonych, to, co było w Irlandii, dzisiaj chce się to zrobić w Polsce, ale ja bym dodał także, że w Polsce o wiele radykalniej i o wiele bardziej brutalniej niż w tamtych krajach. Może dlatego, że to właśnie jest ojczyzna świętego Jana Pawła II.
Bardzo gorąco dziękuję panowie, pan dr Michał Skwarzyński, adwokat z Katedry Praw Człowieka, Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i redaktor Sebastian Karczewski z naszego dziennika. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I też dziękujemy państwu.